Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Karawana idzie live po raz 22 już, Państwa. To już aż tyle razy, żeśmy się spotkali i jak widać nikomu się nie znudziło, mi przynajmniej nie. Chociaż jest nas teraz mało, bo tylko 508 osób, ale zaraz pewnie będzie więcej. Więc w tym czasie, kiedy nikt nie słucha, to mogę przypomnieć Państwu o lajkowaniu, o właśnie, o kciukowaniu. Proszę bardzo, jest kciuk. Poza tym o wspieraniu na wszelkie możliwe sposoby. Na superczacie, nie na superczacie, tam gdzie Państwo tak naprawdę chcecie, każda pomoc temu kanałowi jest bardzo, bardzo mile widziana. Przy okazji chciałem powiedzieć, że właśnie przyszła kamera, jest duża, ciężka i nie potrafię jej obsługiwać, ale już udało mi się ją uruchomić, także może następny live będę robił już przy pomocy tej kamery, jak przejdę przez te 4574 przyciski w menu, które robią różne dziwne rzeczy ze skórą, twarzą, oczami, ustawieniami, w ogóle można sobie, nie wiem, zrobić tak za ucha, prawda, jakieś takie ujęcia. No dobrze, żartuję sobie oczywiście, ale to jest to właśnie dzięki Państwu wszystko. Co więcej, chciałem jeszcze na początku powiedzieć, jest bardzo dużo pytań dzisiaj, w związku z tym pewnie wprowadzę nie będę robił, tylko zaraz rozpocznę od odpowiedzi na te pytania, które Państwo przysłaliście. Kilka z tych pytań wymaga dosyć obszernych odpowiedzi. Wiem, że Państwu się wielu, mbotę wszystkim, mbapę nie, mbotę tak. Także, proszę Państwa, chciałem Państwu jeszcze powiedzieć jako ciekawostkę tylko na sam początek, na rozgrzewkę, a propos używania koalangu, bo wiele z Państwa się dziwi, że ja używam koalangu i tu się właśnie tak źle, tutaj nie powinienem tego koalangu, tylko mówić wprost. No więc jak żeśmy poszli w spotkaniach pod Baobabem ostatnio wprost, to, proszę Państwa, ciachnęło tak zasięgi, że ja dokładnie coś takiego poprzednio widziałem, jak opowiadałem o tym, jak pewien sąd w Hadze wysłał specjalne zaproszenia na All Inclusive dla pewnego zestawu polityków z tamtego kraju, zbyt małego, co prawda, no ale to przynajmniej te jawne. I wtedy właśnie wyglądało to dokładnie tak samo. Jakby po prostu, wiecie Państwo, jak normalnie taki odcinek, nie wiem, no ma tam 10 tysięcy, 12 tysięcy osób ogląda go, na początku to ten miał 2. I potem sobie tak właśnie, i potem jeszcze mi ChatGPT pisze, prawda, no tak właśnie, no był widocznie, nie został przetestowany na pierwszej stronie, więc YouTube zdecydował się go nie promować. No, nie, no tak właśnie, więc krótko mówiąc, trzeba, proszę Państwa, koalang jest jedynym wyjściem dla twórców, chyba że twórcy lubią mówić, prawda, że tak powiem, zupełnie teatr jednego aktora, jednego widza, prawda, coś takiego uprawiać. No dobrze, widzę, że już się impreza rozkręca, więc będziemy sobie dzisiaj mówili, oczywiście zabrali się znowu za kanał w zły sposób. Natomiast chciałem powiedzieć, proszę Państwa, jedną rzecz, że godzina 11.30, to się Państwu na pewno spodoba, 11.30 zadziałała idealnie, było na pierwszej stronie, to widać, wiecie Państwo, są takie statystyki, które pokazują, skąd ktoś wchodzi, tak? Czy tam ze strony głównej, czy z wyszukiwania YouTube'a, czy z Twittera, prawda, i tak dalej, więc dzisiaj było na pierwszej stronie, może nie u wszystkich, ale o bardzo, bardzo dużej liczby osób, także zadziałało, więc 11.30 zostaje. Przynajmniej na razie, ja co prawda zmniejszyłem sobie średnią snu do braku snu, no ale jakoś sobie, prawda, cięższą podajcie mi zbroję. Prawda? Jak pamiętamy, a potem gwardia umiera, ale nigdy się nie poddaje i Państwo oczywiście, niektórzy wiedzą dokładnie, jak się to inaczej tłumaczy. Witam, pozdrowienia od Polonii z Zatoki Perskiej. Inshallah, nikt nas nie ostrzela, prawda? No tak. Wiecie Państwo, ja Państwu nie chcę przypominać, ale jeżeli Państwo jesteście w Zatoce, to chciałem przypomnieć, nie wiem, czy to chyba, to byłaby reprezentacja Polski, kiedy pojechała do tamtego kraju na jakieś rozgrywki, nie pamiętam, to było parę lat temu, ale możecie Państwo zapis wideo z tego jeszcze na YouTubie znaleźć i wtedy Państwo położone tam, gdzie chce, chcąc prawdopodobnie przestraszyć naszych kibiców, zawodników, najlepiej, żeby oddali walkowerem, bo tu mogą rakiety jakieś polecieć od humusu. I pamiętam zaśpiewkę naszych kibiców, która zaczynała się rakieta tu, rakieta tam. A co ona zrobi nam, prawda, i tak dalej, to już nie mogę tutaj zaśpiewać, ale Państwo na pewno sobie przypomnicie tą zaśpiewkę a propos rakiet, więc proponuję też, żebyście Państwo sobie tak w tej zatoce coś takiego nucili. Dobrze, zobaczymy jeszcze. Okej. Teraz, proszę Państwa, i tyle chyba spraw organizacyjno-technicznych, więc tu się chciałem Państwu pochwalić. 11.30 zostaje, mbotę i zaczynamy, proszę Państwa, od bardzo trudnego pytania, na które naprawdę trudno jest odpowiedzieć. Otóż tak, skarpetko, sceptyczny, tak, należy takiego używać, innych słów nie, bo znaczy ja nie mogę, bo wiadomo. Otóż tak, pytanie, dlaczego kraje Zatoki Perskiej, które zarabiały, zresztą zarabiają gigantyczne pieniądze na sprzedaży ropy i gazu, nie zbudowały armii zdolnej odeprzeć atak Iranu, tylko polegały na sojuszu z USA? No więc tak, one teoretycznie zbudowały gigantyczne armie, proszę Państwa. No wydatki Arabii Saudyjskiej z ostatnich lat tam zliczono około 200 miliardów dolarów. No proszę Państwa, oni kupowali najlepszy sprzęt z najwyższej półki. Jak tam były, nie wiem, alufelgi, prawda, czy wersja AMG do Abramsa, to była wersja AMG do Abramsa. Jak był tam, nie wiem, kustomizowany lakier i, prawda, podwójny wtrysk, to tak, no mówię, co tam fabryka dała, to nie kupowali. Kupowali najdroższy sprzęt, ale to czymś innym jest sprzęt, który przepięknie wygląda na paradach, zresztą tak pięknie wyglądającą armię ma również Egipt, a czym innym jest po pierwsze zdolność do wykorzystania tego sprzętu. I tutaj no, było, że rzekomo znaczną część rakiet irańskich zestrzeliły jednak systemy Patriot emirackie. Natomiast ja odnoszę wrażenie, że po pierwsze Stany Zjednoczone nie sprzedają jednak aż tak dobrego, znaczy znaczna część tego sprzętu amerykańskiego, jak Państwo wiecie, no nie działa bez Amerykanów, tak? Potrzebna jest łączność satelitarna, potrzebne są zwiady, mapy i tak dalej i oni tego nie mają. Właśnie Arabia Saudyjska niezwykle zabiegała o to i to przez bardzo długi czas, żeby dostać ten właśnie taki status tego specjalnego nie-natowskiego sojusznika, żeby dostać właśnie między innymi dostęp do tych właśnie wszystkich systemów łączności i tak dalej, i oni chyba nie dostali. No, tajemnica jest prosta. No, państwo położone tam, gdzie chce, absolutnie nie życzy sobie, żeby te kraje miały za mocną armię. Jest również drugie wytłumaczenie, które wydaje mi się bardziej prawdopodobne, bo to, że te armie są, że te czołgi są, jeżdżą, wyglądają rzeczywiście pięknie, no mówię, jak z katalogu, prawda, tam designerskich, nie, kraftowych czołgów, artylerii i tak dalej. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia. Dlatego między innymi armia jest trzymana na dystans, a być może też niespecjalnie ćwiczona i dofinansowywana, bo z jednej strony no, sam wygląd ma odstraszać, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, co ta armia zrobi, jak się nauczy walczyć. Bo w większości tych krajów, powiedzmy, władze te autokratyczne są mocno kruche, a przynajmniej z egipskich doświadczeń przewrotów zwykle dokonywali oficerowie. W związku z tym te państwa trochę się miotają między z jednej strony no, sprawnością armii, no, ale jak będzie sprawna armia, będzie się poczuje się mocna, to będzie nagle jak w Pakistanie, że ta armia będzie rządzić, a tam całej reszcie da się pobawić w rządzenie. Więc to, na to sobie dynastia przynajmniej Saudów nie może pozwolić, tym bardziej, że tam jest naprawdę bardzo dużo różnych innych osób, linii, a nawet dynastii, które chciałyby się do tego tronu dobrać. A po drugie, no właśnie mamy no właśnie przykład Arabii Saudyjskiej. Potężna armia, ponad 200, czy kontrakty podpisane jeszcze z Trumpem za poprzedniej kadencji, 200 miliardów dolarów zakupów. Właśnie, 2200 osób ogląda, tylko 700. No właśnie, proszę Państwa, więcej łapek w górę, proszę bardzo. O, coś takiego. Tak, mam nadzieję, że się pokazało. A jak coś takiego dostaniemy, to proszę bardzo, są też serduszka, pojawiły się? Pojawiły się, oczywiście. Więc mają podpisaną umowę z Pakistanem, żeby bronić właśnie kraju i bronić jakby co to dynastii. Więc natomiast jaka jest rzeczywista wartość bojowa tych armii, to nikt nigdy tak naprawdę do końca nie sprawdził. No była operacja Pustynna Burza. Natomiast z takim Iranem, no zdaje się, że uznano, że niespecjalnie by sobie poradziły. Sam jestem ciekaw, bo przecież tutaj konfrontacja musiałaby być między armiami lądowymi. No ale z jakiegoś powodu też przecież są Emiraty, mają okręty, tak samo jakieś fregaty, nie fregaty, nowoczesne, kupione. Saudyjczycy się kształcą, chyba część w Dęblinie, część na pewno w Akademii Morskiej w Gdyni. Czyli wiedzą, jak walczyć, jak marynarka może być skutecznie walczyć bez posiadania okrętów. Państwo, to jest dopiero, to jest czyste zen, prawda? Jak marynarka wojenna bez marynarki wojennej. Więc a co dopiero z okrętami i co by potrafili zrobić? No ale z jakiegoś powodu tego nie robią. I to jest wielka tajemnica, być może właśnie dlatego, że mogłoby się okazać, że ta armia niespecjalnie potrafi, że jest niedostatecznie wyszkolona, że dowódcy nie, mają nie być za bardzo kompetentni, bo jak któryś będzie za bardzo kompetentny, to wpadnie na pomysł, że on też by fajnie wyglądał w koronie, prawda? Proszę bardzo, w krajach afrykańskich nawet taki kapral potrafi zostać prezydentem, a co dopiero w takiej Arabii czy w Emiratach. Więc to może jest to. Poza tym armia emiracka w ogóle to jest jeszcze na dodatek armia najemników, bo oni głównie te wszystkie interwencje wojskowe przynajmniej były prowadzone przez jakichś brytyjskich oficerów, tam widzę jakieś nazwiska jakiegoś generała z UK-u i przez oficerów też wynajętych, zdaje się, na różnych, w różnych jakby od różnych Wagnerów, tyle tylko, że nie rosyjskich, tak? No dobrze, więc łapki do góry, tak jest, zawiasy do łóżka. Dobra, to państwo, tutaj niech się tym moderator zajmuje. Dalej w każdym razie, więc tutaj to tyle mogę powiedzieć. Także są to armie na pewno, które wydają bardzo dużo pieniędzy, wydawały i były budowane na parady na pewno. Natomiast dlaczego one nie walczą i dlaczego one aż tak bardzo polegają na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi? No właśnie być może ze względu na to, że ten sprzęt, poza tym, że ładnie wygląda, niespecjalnie się do czegoś więcej nadaje poza paradowaniem, bez tej całej właśnie, tej całej infrastruktury wywiadowczo-łącznościowej i integracji tego w jakieś systemy C4i, prawda, natowskie. No dobrze, proszę Państwa, mamy, ale tutaj może są jeszcze inne jakieś wyjaśnienia, to musielibyście się Państwo zapytać specjalistów od wojskowości, co tam jest jeszcze nie tak z tymi armiami. No coś jest nie tak, prawda? Tutaj jest pytanie, czy na razie o monetyzacji nie będę mówił, jak zacznę mówić, to się rozgadam i będę mówił do jutra. Natomiast mamy kolejne pytanie, Państwo przysłaliście, już jest na sprawie 3000. Czy armia państwa położonego gdzie chce, rozsądne osoby w rządzie tego państwa, nie ma takich, mają jakiś, ale są w opozycji, mają jakiś pomysł na poradzenie sobie z rosnącą liczbą ultraortodoksów? No tak, oczywiście. Ze względu na ogromną liczbę dzieci są oni biorcą pomocy socjalnej niż płatnikiem podatków, nie chcą się kształcić w żadnej dziedzinie, no ale to jest najważniejsza dziedzina. Odmawiają służby w armii, regularnie powodują zadymy z policją, głównie wtedy, kiedy policja próbuje ich zachęcić siłą, żeby sobie poszli do armii. Demografia im sprzyja, tworzą bardzo wiele skłóconych sekt i ogólnie nie są czynnikiem stabilizującym, w dodatku naciskają, aby to państwo stawało się coraz bardziej religijne. Więc to nie sprzyja rozwojowi nowych technologii. Czy ktokolwiek w tym państwie ma jakiś rozsądny pomysł na rozwiązanie tego problemu? Bo nie wierzę, aby nikt w tym państwie, zwłaszcza w kręgach rządowych, nie dostrzegał problemu. Tak, proszę Państwa, to jest jeden w ogóle z podstawowych problemów państwa położonego tam, gdzie chce i podstawowy element sporu politycznego. No bo tak, z jednej strony mamy w tej chwili możliwość, każda osoba, która pójdzie do szkoły religijnej, do jeszywy, jest automatycznie zwolniona ze służby wojskowej. To jest taka zaszłość historyczna, kiedy na początku istnienia państwa położonego tam, gdzie chce, uznano, że jakby utrzymywanie historycznej tożsamości jest równie ważne dla tego państwa, jak jego obrona fizyczna. Czyli krótko mówiąc, oni tam walczą, tyle tylko, że na Talmudy. No i teraz co dalej w związku z tym? No więc niestety problem polega na tym, że po pierwsze nie płacą podatków, po drugie są rzeczywiście biorcami netto nie tylko socjalu, ale również wszystkie te szkoły są dofinansowywane przez państwo i to w sposób znaczący. I po trzecie, no to najbardziej denerwuje w dobie wojen, że oni nie idą do armii. Poza tym pogląd przynajmniej znacznej części tych ortodoksów, od razu powiem, że tam jest tych rzeczywiście różnych grup, odłamów, sekt, jakbyśmy ich nie nazwali, naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki. Tam co rabin praktycznie to odrębny kościół. Otóż oni, no znaczna część uważa, że w ogóle państwo położone tam, gdzie chce, nie powinno absolutnie istnieć. Że to jest jakaś no, abominacja. No widzicie państwo, mam magiczny przycisk i dzięki temu magicznemu przyciskowi jak nie każdy państwu słuchawki. Jak zdążę go nacisnąć i nie wyłączę przy okazji całej transmisji innym przyciskiem, który jest obok. Teraz więc tak to wygląda. W związku z tym oni uważają, że to jest abominacja, dlatego, bo to państwo powinno powstać już po nadejściu Mesjasza, a nie odwrotnie. Że ono sobie najpierw powstaje, a potem będzie wszystko inne. No to albo się traktuje poważnie teksty religijne, albo nie. I oni to, co więcej, potrafią przeczytać i pokazać, gdzie jest napisane. To jest coś, co jest ignorowane przez całą resztę tego państwa, czyli przez szamanistów, którzy to szamanisty, jak wiemy, są mieszaniną nurtu ultranacjonalistycznego z nurtem socjalistycznym. Połączenie narodowców i socjalistów, co prawda nie udało się w jednym kraju, na przykład u Nieziemców, no ale wszyscy uznają, że tam się udało. Zresztą widać, proszę Państwa, codziennie w telewizji. Po prostu jak jeden do jeden. Więc natomiast no, to jest podstawowy konflikt. W tej chwili te właśnie zadymy, bo połowa zadym to są... O, Rymanowski ma teraz Millera, proszę bardzo. Wow, i co, i to ja z Millerem i Państwa jest prawie 3000, wow. No w każdym razie ten, w każdym razie, przepraszam, co Miller powie nowego? No już on wszystko powiedział, co miał do powiedzenia. Możecie Państwo sobie odtworzyć, prawda? On to przypomina, co prawda, bo nie wszyscy pamiętają. No dobra, w każdym razie wróćmy adrem. Więc po pierwsze, jedna z tych najważniejszych tych zadym, które teraz Państwo oglądacie gdzieś w telewizji, to jest rzeczywiście, to jest tak zwana branka, czyli próba, ponieważ oni wszyscy są formalnie dezerterami, tak? Oni są wszyscy czy objektorami, dezerterami z armii. No i pierwszy właśnie podstawowy element sporu to jest taki, żeby ich nie karać, to te wszystkie partie właśnie religijne mówią, żeby ich absolutnie nie karać za to, że no, że się należy, no, każdy z nich zatrzymany powinien od razu trafić do więzienia. Trzeba byłoby w tym momencie znaleźć kogoś do służby do więziennictwa, ale to już jest odrębna historia przy takiej ilości, bo to mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi. Tam zdaje mi się w tym roku co najmniej 30 tysięcy, prawda, się uchyliło od poboru i to jest tylko był jeden z tych poborów, więc no krótko mówiąc, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to oni demonstrują przeciwko państwu Bożemu tam, gdzie chce, bo uważają, że wszystko to, co to państwo robi, szczególnie właśnie to, gdzie wykorzystuje różne rytuały religijne, to jest po prostu bluźnierstwo i to ciężkie bluźnierstwo. A jak państwo pamiętacie z Monty Pythona, tam jest napisane dokładnie, co się powinno robić. Dodam, że jednym z elementów są kamienie. Jeżeli państwo nie pamiętacie Monty Pythona, Żywot Briana, polecam, tam są, jest, to jest literatura faktu momentami. Po trzecie, to jest też tak, że oni protestują w ogóle przeciwko działaniom tego państwa, bo uważają, że państwo to nigdy nie może być jako świętość, prawda, bo to jest coś, co jest uświęcone, nie może być budowane na krzywdzie na przykład innych, tak? Więc i tak dalej. W związku z tym ten problem z ortodoksami jest ogromny. Natomiast no, jakie są tam pomysły? No jeden pomysł jest taki podstawowy i to jest właśnie poza tą koalicją, czyli w tej koalicji, która by ewentualnie przyszła, że jeżeli ktoś jest obywatelem tego kraju, ma iść w kamasze, prawda, i że tak powiem, wpaść pod tą samą maszynkę do golenia, bez pozostawiania żadnych długich włosów obok uszu i tyle, prawda, i ma po prostu pełnić służbę wojskową, albo nie jest obywatelem i proszę bardzo, jest gościem, prawda, czy coś takiego, ale nie przysługują mu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dotacji dla tych szkół. Bo taki był pomysł właśnie, tam opozycja miała taki pomysł, że w takim razie, no to jak szkoły mówią, że nie puszczą swoich uczniów, no dobra, tylko państwo przestaje je dotować, niech się utrzymują z datków i wtedy zobaczymy, tak? No ale to wszystko, tak jak mówię, to wszystko wywołuje ogromne napięcie społeczne. Poza tym jeszcze ci ultraortodoksi, to jest różnie, bo część z nich w ogóle uważa, prawda, że tak jak, że co boskie Bogu, cesarskie cesarzowi, jakby ten rozdział kościoła od państwa powinien być głęboki, ale część z nich uważa, że państwo Boże tam, gdzie chce, powinno być państwem po prostu religijnym, to znaczy takim, w którym religia, tak jak w państwach szariackich, prawda, szariat, tak samo tutaj religia decyduje o życiu społecznym. I żeby daleko nie szukać, mogę Państwu powiedzieć ciekawostkę. Przykładem, oczywiście to było przed tymi wszystkimi wojnami, bo teraz są inne problemy, ale na przykład była taka wielka awantura o to, że w Szabas zaczęli, a nie w Szabas, w ogóle, że zaczęto przeszukiwać osoby, które odwiedzają szpitale, żeby sprawdzić, czy osoba taka wierząca, czy nie. Trzeba pamiętać, proszę Państwa, że bycie Rzymianinem może niekoniecznie oznacza, że ktoś jest wierzący. Może być ateistą, prawda, komunistą, bolszewikiem takim, jak nie przymierzając kilku z nich, którzy i byli Rzymianami, było bolszewikami. Krótko mówiąc, każda taka osoba musiała być przeszukana, żeby nie wnoszono do szpitala jedzenie, które nie będzie miało certyfikatu koszerności. Pomimo tego, że tam może leżeć w takim szpitalu, prawda, jakiś ortodoksyjny chrześcijanin, który na śniadanie, obiad i kolację będzie chciał jeść boczek, prawda? Nie, więc tutaj nie wolno i były właśnie całe wielkie znowu awantury polityczne, to do sądów trafiło, więc ja Państwu pokazuję, że nawet jeżeli nie mamy dodatkowego czynnika, prawda, zewnętrznego, a i wewnętrznego, czyli ludności arabskiej, to tak czy inaczej to państwo znakomicie sobie radziło z, że tak powiem, z zaoraniem się i z konfliktami wewnętrznymi. Zresztą, proszę Państwa, tam jest jeszcze tak, że ponieważ nie ma konstytucji, w związku z tym w tamtym kraju sąd tak naprawdę i Sąd Najwyższy ma wielką władzę przez to. Na przykład sąd może bada, na przykład do niedawna badał to, czy minister może zostać ministrem. To w sumie, proszę Państwa, nie jest głupie, bo u nas ten proces jest bardzo niekonstytucyjny i bardzo mocno taki wątpliwy moim zdaniem politycznie. Bo u nas na przykład można niby być ministrem, ale jak odbiorą certyfikat dostępu do... informacji niejawnych to już nie bardzo, tym bardziej, że jeżeli obowiązki wymagają tego. Ja mówię o wiceministrach, bo ministrowie konstytucyjni mają, że tak powiem, z Bożej łaski. W związku z tym to jest znowu kolejny problem, bo no to, to oznacza, że jakiś tam, powiedzmy, z całym szacunkiem, sierżant albo major, ja tak nazywam się Bieni, jestem majorem, jak Państwo pamiętacie. No więc krótko mówiąc, on decyduje o tym, czy ktoś dostaje ten certyfikat, czy nie, a w związku z tym, czy może być ministrem, czy nie. W tamtym kraju jest to o tyle mądrzej, bo jest po prostu to sąd decyduje, tak? Sąd sprawdza wszystkie kwity, sprawdza, czy przypadkiem taka osoba przypadkiem nie nazywa się z domu Chamenei i generalnie tego typu rzeczy, ale też sprawdza, czy na przykład taka osoba nie jest wielokrotnie skazanym przestępcą. Co prawda w Rzeczypospolitej Polskiej to przestało być od pewnego czasu problemem, nawet mieliśmy liczne precedensy, natomiast tam, w tamtym kraju to się często zdarza. I właśnie na przykład cała bijatyka o to, żeby ubezwłasnowolnić sądy, polegała na tym, że w obecnym rządzie Jahunatana no jest przynajmniej dwóch ministrów, jeden z nich to jest w ogóle wielokrotny przestępca i terrorysta i został ministrem do spraw bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych, to jest oczywiste, to jest Ben Świr, a drugi, czyli Smotrich, jeżeli dobrze pamiętam, to tam prokuratura odstąpiła od ścigania w ramach ugody, że nie zajmie żadnego stanowiska, że nie będzie mógł spełnić żadnego stanowiska politycznego, czyli zamiast iść na kratki, to miał się zrzec, że tak powiem, jeżeli jego nie mylę przypadkiem, bo tam jeszcze jeden był taki Ancymon i on właśnie się zgodził, a potem został ministrem. No i właśnie od tamtej pory zwalczają to i żeby właśnie sąd nie mógł tego robić, bo to jest nadmierna ingerencja, prawda, sądu w wybieralnych przecież wybrańców narodu. A to, że mają tam cztery głosy na krzyż w dużym parlamencie, no ale, prawda, on i jego szwagier, prawda, i dwóch kolegów z klasy na niego zagłosowało. No, to też jest takie właśnie opowiadanie. Takich tam jest bardzo dużo, tak? Znaczy takich problemów i to jest właśnie, to są osie sporu politycznego. Dobrze, teraz mamy tak, sprawdzamy na superczacie. Na superczacie można zadawać pytania i przypominam, pozdrawiać różnych ludzi lub życzyć im wszystkiego najlepszego lub innych rzeczy. Jest, dlaczego tak jest? Witam pana doktora. Przepraszam, jeśli odpowiedź mi umknęła. Dlaczego Iran warunkuje zawarcie jakiejkolwiek umowy pokojowej z USA kwestią Libanu? No bo tam, z tamtej strony, walczy sojusznik Iranu, czyli Jabollah. Prawda? Jabollah to jest organizacja szyicka, która jest połączona tą tak zwaną siecią ruchu oporu. Ten ruch oporu to nie jest tylko zjawisko polityczne, bo to by było prostsze do zrozumienia, ale ma bardzo głębokie znaczenie religijne, tak? Znaczy, trzeba pamiętać, że szyici są połączeni ze sobą w sposób szczególny, bo nie tylko samą wiarą, ale również jakby taką ideą męczeństwa i permanentnego prześladowania. No jak, Państwa, po 1000 latach prześladowań można rzeczywiście nabrać takiego przeświadczenia, że was prześladują. To jest tak jak pomiędzy, tak ktoś mówił, że różnica, tak, paranoik-pesymista, tak, że paranoik myśli, że wszyscy go chcą dorwać, a pesymista wie. No więc oni tutaj wiedzą, że ich wszyscy chcą dorwać. Stąd, krótko mówiąc, nawet takie specjalne salki, które są przy meczetach szyickich, nazywają się Husajnie, prawda? Bardzo często właśnie chodzi o wspominanie męczeństwa Husajna, prawda? I to właśnie całej tej martyrologii tysiąca lat ponad ukrywania się przed, no dużo ponad, ukrywania wiary, prawda, prześladowań, ukrywania imamów kolejnych i tak dalej. Więc to jest taka uświęcona więź i trudno jest ją zerwać. To nie jest tak, że można powiedzieć, tak jak z każdą inną organizacją polityczną, wiecie, róbcie sobie co chcecie. To niestety tak się tutaj nie da. Więc zresztą to jest, Państwa, tak samo jak, no, co prawda już teraz wyjątkowo marnie, ale Polska, która mieni się krajem katolickim, oczywiście czegoś takiego nigdy nie robi, albo prawie nigdy, natomiast już kraje katolickie, czyli takie jak na przykład Włochy albo Francja, bardzo często na przykład interweniują w sprawie różnych tam prześladowanych, na przykład w tamtym kraju, chrześcijan, a właściwie to dokładnie mówiąc katolików. I robią to tak dosyć ostro, to nie są takie tylko tam łagodne powiedzenie oj tam nie róbta, tak, prawda? Tylko takie tam są jak różne ostre noty, propozycje nawet różnych sankcji i tak dalej. Więc to tak samo jest trochę właśnie z szyitami z Iranu i z Libanem. No, oni uważają, że mają też obowiązek jak gdyby dbania o tą mniejszość szyicką, bo to jest jednak mniejszość, która jest tam, no, prześladowana przez wszystkich, a w tej chwili jeszcze na dodatek przez, a lub teraz prześladuje, no bo ma swoje siły zbrojne, tak? Tak to mniej więcej wygląda, więc mam nadzieję, że tak przybliżyłem to trochę. Teraz jest kolejne pytanie. W jaki sposób łacha piachu uniknie sądów? Jak mu się to udaje poprzez wywołanie kolejnych wojen? W sytuacji, gdyby za rok stracił stołek premiera. No to on to wszystko zrobi, żeby po pierwsze albo nie było wyborów, albo żeby nie stracił stołka premiera. Notabene po tych wszystkich wojnach, które zaczął, no widzicie Państwo, on za każdym razem udowadnia coś takiego. Mówi, proszę bardzo, jesteśmy atakowani przez kolejną nację, co prawda to myśmy ją zaatakowali, ale to wiadomo, prawda, myśmy to tylko uprzedzili, bo patrzcie, jak oni wyglądają, no, na pewno nas napadną, prawda, przecież to nie jest, nie, i nie ma innej możliwości, więc no, jesteśmy napadani przez kolejne nacje i tylko ja, prawda, czyli ja jako właśnie ten mocny człowiek, mocny premier, jestem w stanie się im postawić. Wyobraźcie sobie, jakby ci ugodowcy byli, to generalnie już tutaj wszyscy by mówili po arabsku i generalnie już państwa to by w ogóle nie było. Znaczy, oczywiście opozycja mówi, że gdyby nie było Jahunatana, że za chwilę państwa nie będzie właśnie dzięki Jahunatanowi, bo w tej chwili skłócił się już ze wszystkimi, z nikim nie rozmawia, wszystkich bombarduje i kiedyś ktoś po pierwsze z tamtej strony zbuduje taką bombę, którą skutecznie zrzuci, to jest tylko kwestia czasu, tak żeby powiedzmy zdepopulować znowu z drugą stronę, a po drugie tworzy się w tym momencie sieć narodów, kilkuset milionów ludzi, którzy są wrodzy i których się, krótko mówiąc, wszystkich odesłać do Jerozolimy w prosty sposób nie da. I tak to mniej więcej wygląda, tak? Więc natomiast jeżeli chodzi jeszcze o notowania, no to powiem Państwu, że w tej chwili tak naprawdę bez 10 głosów partii arabskich tam się nie da złożyć rządu praktycznie według tych sondaży, które są. Czyli no, trzeba pamiętać, że oczywiście pójście z państwami arabskimi, z partiami arabskimi do rządu, no to druga strona powie, proszę bardzo, tutaj prawie, że tam, że Bennett się powinien nazywać Arafat, a Jar Lapid, nie wiem, jak powiedzmy, jakby go tam nazwać. No jakoś byśmy go nazwali w każdym razie. Nie, jego się nie da, on jest Jar Lapid i zostanie, prawda? Po drugiej stronie nie ma kogoś takiego, nawet podobnego. Natomiast, więc, a jeżeli się nie pójdzie bez tych partii arabskich, no to jest każde głosowanie, to w zależności od tego, jak tamtym będzie wygodniej, albo popro, albo nie, więc to jest taki rząd de facto mniejszościowy. Więc no, trudna sprawa. Dobrze, teraz mamy tak, kolejne pytanie. Dzień dobry, co zyskuje, a co traci Turcja w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie? Pozdrawiam. Znaczy, no na pewno Turcja w tej chwili pozostaje jedynym trwałym, jak gdyby, i nie dotkniętym wojną graczem tutaj. To po pierwsze. Po drugie, jest wszystkim potrzebna, po pierwsze do rozmów, po drugie jest wielkim odbiorcą i też hubem ropy naftowej, a i też próbuje odgrywać rolę mediacyjną, przy czym to, mówię, to jest trochę słabo idzie, znaczy Erdoğan trochę się, że tak powiem, jakby stracił parę, tak? Znaczy w poprzedniej kadencji był dużo sprawniejszy, w tej kadencji jest niestety, może to jest wiek, prawda, może już mu się znudziło, zmęczył się, no w każdym razie mniej na pewno zyskuje. Turcja natomiast w takich konfliktach najczęściej zyskuje również jakby prestiż jako pewny dostawca uzbrojenia, które to uzbrojenie nie jest uwarunkowane politycznie. Drony, bajraktary, prawda, różnego rodzaju, okręty potrafią dobre budować, czołgi własne robią, samoloty teraz mają własne robić i tak dalej. Postawili na ten przemysł. Z drugiej strony kupują od wszystkich bardzo chętnie ropę po obniżonych cenach, jeśli z sankcjami, tak? I to robią to od zawsze. Proszę zwrócić uwagę, no, członek NATO, który nie przystąpił do sankcji przeciwko Rosji, jest jednym z największych hubów energetycznych dla rosyjskiego przesyłu ropy i gazu w tej chwili. Co więcej, to wszystko jest tam mieszane tak, żeby nikt nie doszedł, prawda, która molekuła jest rosyjska, a która z Azerbejdżanu, prawda, potępia państwo położone tam, gdzie chce, a z drugiej strony przez Ceyhan, prawda, przez ich rurociągi płynie ropa, której właśnie prawie 50%, w tej chwili mniej zdaje mi się, ale to tak 30 do 40 kilku było przed wojną, teraz to nie wiem, płynie w każdym razie do państwa położonego tam, gdzie chce, z Azerbejdżanu, Turcja pobiera za to prowizję oczywiście i tak dalej, tak? Więc natomiast co na pewno może stracić Turcja? Znaczy Turcja w tej chwili jest państwem, które jest realnie zagrożone ewentualnie kolejnym atakiem państwa położonego tam, gdzie chce. Tam już rozważania w państwie położonym tam, gdzie chce, jakbyście państwo sobie prześledzili media, to idą pełną parą, tak? Już jest porównywanie potencjału, jakbyśmy ich dopadli, prawda? Już jest grożenie Erdoganowi, że jakby co, prawda, to mu tam zrobią krzywdę, że, prawda, że państwo Ostatnio pan, którego ani imię, ani nazwisko się nie jest dobre, więc nazwijmy go imię, to jest tamten kraj, albo położony tam, gdzie chce, a nazwisko jest przedwczorajszy. Więc wiecie państwo, syndrom ręki skrzypka, oka spawacza, suchej wargi, więc krótko mówiąc, pan przedwczorajszy ostatnio strasznie groził Turkom, właśnie mówił, że tutaj, jeśli chodzi o Konstantynopol, prawda, to oni nie są tacy jak upadające państwo krzyżowców i tam, i coś tam jeszcze mówił, już nie pamiętam tych odgrażeń, no, odgrażał się znowu. Natomiast Turcja buduje intensywnie swój potencjał rakietowy. Dobra, czy jesteśmy świadkami przesilenia w wojnie hetmanatu zaporowskiego z Federacją Skarpetko-Sceptyczną, czy to tylko ułuda? To jest i pozdrawienia, jak rozumiem, z Islandii. O, tam jest dopiero fajnie i pięknie. A nie byłem niestety, tylko widziałem na zdjęciach, a szkoda. W każdym razie powiem tak, znaczy to wszystko wygląda, że idzie w kierunku przesilenia. To znaczy, jest to moje zdanie, już je wygłaszałem wielokrotnie, więc państwo pewnie już jesteście nim znudzeni, ale powtórzę jeszcze raz. Rosja w tym momencie, już tak upraszczając mocno, rosyjskie kierownictwo nie jest w stanie dowieść obiecanego zwycięstwa, tak? Wszystkie te wyrzeczenia, piąty rok wojny, prawda, i postępy rzędu 20 centymetrów kwadratowych na miesiąc i depopulacja rzędu 30-40 tysięcy żołnierzy miesięcznie, to nie jest, znaczy, to takie poświęcenie nawet większe mogliby Rosjanie znieść, gdyby mieli komunikaty pod tytułem zajęliśmy jakieś tam miasto, kolejne miasto, prawda, pada, następne już jak nas tylko zobaczyło, to upadnie, prawda, no już tam widzimy, zaczynamy dochodzić do Portugalii. No to tak, to w tym momencie społeczeństwo powiedziało, dobra, to dowiercamy jeszcze trzy dziurki do paska i zaciskamy, co zostało. No a potem pasek i tak zjemy, prawda, jak sobie ugotujemy z niego, no można makaron robić, różne rzeczy. Bitki, jak się dobrze młotkiem przywali z tego paska, jeżeli skórzany, bo jak ze skaju, to nie polecam. No krótko mówiąc, oni wiedzą, że i kierownictwo rosyjskie wie, że to jest dla nich sytuacja skrajnie groźna. To jest taka sama sytuacja, jak wtedy, kiedy wybuchła rewolucja lutowa. Może skala jest cały czas inna, ale też czasy są trochę inne. Społeczeństwa są jednak trochę mniej cierpliwe. Więc powstaje pytanie właśnie, ja ostatnio przedstawiałem taką całą plejadę tych brutusów, którzy mogliby się pojawić i to jest dlatego właśnie Rosja jest w tym momencie tak groźna, bo musi zrobić coś, żeby pokazać, tak? Nie żeby pokazać swoim tam tym, którym sponsoruje w internecie, żeby pisali o niej dobrze, tylko musi przekonać całą resztę społeczeństwa, że wygrywa. No i zawsze powstaje pytanie, co w takiej sytuacji zrobi? Oczywiście Putin ma super wytłumaczenia, że przecież walczy z całym NATO, z całym Zachodem, a nie z jednym tylko niewielkim, prawda, tym kaganatem zaporowskim, więc, ale to działało rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, natomiast no, w tej chwili to już jest piąty rok, więc krótko mówiąc, do Berlina nie doszedł w żaden sposób i raczej się na to nie zanosi. Więc coś musi zrobić, nie wiadomo co, ja raczej bym nie twierdził, że to jest jakaś opcja atomowa, bo opcja atomowa po prostu bardziej zaszkodzi niż pomoże. Trumpowi się znudził ten konflikt, więc stracono jak gdyby tę okazję. Kiedy Trump był gotów zrobić wszystko, żeby tylko nacisnąć na Zełenskiego. Zełenski też się czuje pewnie, bo dostał pieniądze z Unii Europejskiej i przez dwa lata ma spokój, nie musi chodzić do Amerykanów. A w każdym razie może chodzić z bardziej podniesionym czołem i nawet może nie założyć garnitury, jak pojedzie do Białego Domu. Może go nie wpuszczą, ale w każdym razie już nie musi. Więc to się trochę właśnie pozmieniało. I ja uważam tak, że to prześlenie może nastąpić. Teraz jaka jest szansa, że łacha piachu pójdzie siedzieć? No, znaczy, proszę państwa, tam premierzy, tam co drugi siedział, w związku z tym, dlaczego by nie? To przecież trochę jak w Peru, tak? Specjalne więzienie mogliby zrobić dla premierów, a nawet w niektórych przypadkach mogliby ich od razu, jak tylko ich zrobią premierami, to wsadzać dla oszczędności czasu, po prostu od razu do więzienia, żeby zaoszczędzić tego całego procesu i tak dalej. Pozdrowienia, więc tutaj no jest gdyby to była sprawa trywialna i mogła zostać w łatwy sposób oddalona, to naprawdę Yahoo Nathan zrobiłby tak, żeby szybko się, prawda, ona została tam cztery przesłuchania w ciągu dnia, kończymy sprawę, uniewinnienie, prawda, i walczymy dalej. Oni się najbardziej obawiają tego, że on zostanie skazany, nawet jeżeli nie dostanie fizycznie, nie będzie oglądał świata w kratkę, no ale skazany przestępca na czele państwa położonego tam, gdzie chce, to, wiecie państwo, to nie wiem, no jakiś miskę metalową może dostać w ramach prezentów z innego kraju, prawda, albo widelec taki, prawda, czy coś, albo teraz ten Katar będzie wpłacał na pieniądze na kantynę, czy co tam się jeszcze, no ja nie jestem specjalistą, ale w każdym razie, no, krótko mówiąc, wyborów wtedy nie wygra. O, to tak, taka jest konkluzja, już się nie znęcając bardziej. Pozdrowienia pana doktora z Brukseli. Tak, to jest, proszę państwa, to jest czwarte święte miejsce islamu, tak, to jest Bruksela, tak, dzielnica to Mellenbeek, tak to się chyba wymawia, i Unii Europejskiej przy okazji, ale to już tak mniej wiem. Także dziękuję bardzo za pozdrowienia. Panie doktorze, czy trendy demograficzne w Europie można odwrócić lub zrównoważyć? Czy są łatwe, skuteczne metody, aby zachęcić ludzi do tworzenia dużych rodzin? Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No, proszę państwa, no, do roboty, no, co ja mam powiedzieć, prawda? Proszę państwa, zamiast siedzieć i oglądać różne tam na YouTubie, to trzeba się iść i mnożyć. Oczywiście były tam różne sposoby. Kiedyś największy przyrost demograficzny, zdaje mi się, w Nowym Jorku był wtedy, jak prąd wyłączyli na parę godzin. To też by pomogło. Ale już tak zupełnie mówiąc poważnie, moim zdaniem cały czas, przynajmniej w Polsce, mamy cały zestaw nierozwiązanych problemów albo rozwiązanych tylko i wyłącznie fasadowo, dotyczących samego na przykład wychowania dzieci. Oczywiście już są urlopy macierzyńskie dłuższe i tak dalej, to jest w ogóle jakiś przewrót kopernikański w stosunku do tego, co było, ale cały czas wynajęcie niani, jeżeli się nie ma dziadków, graniczy z cudem, a już jeszcze takiej, która jeszcze dziecku krzywdy nie zrobi, to jeszcze dodatkowo. Po drugie, jest ogromny problem z przedszkolami. Przedszkola są bardzo często drogie. Co więcej, wiele przedszkoli jeszcze powstaje, znaczy tam nie ma żadnej, w ogóle moim zdaniem to jest, ale to jest odrębna sprawa, żadnej kontroli nad tymi przedszkolami nie ma. Są takie, gdzie po prostu nie wiadomo, na jakiej podstawie w ogóle ktoś dostał, a na pewno nikt tego nie sprawdza. Czy na przykład dzieci, jak są w zimie, to na przykład w takim przedszkolu ogrzewanie jest włączone, prawda? W którym są tak podpisane umowy, że trzeba PiS płacić za rok z góry. Bo te przedszkola, które są, że tak powiem, państwowe, jest ich za mało, są okupowane przez osoby, którym na pewno jest, na pewno te osoby, których nie stać, albo te osoby, które no, ma jakoś kontakty, mają dobre, czy coś, może krótko mówiąc, jest ich za mało, tak? Dlaczego to ma znaczenie? No to znaczenie dlatego, bo ludzie, szczególnie w dużych miastach, a szczególnie w tych miastach, gdzie jest bardzo drogo, muszą oboje rodzice najczęściej pracować i jeszcze tak zamożni nie jesteśmy, że tylko jedna osoba może pracować, a druga nie. I krótko mówiąc, próba powrotu do pracy i co wtedy z dzieckiem, gdzie je zostawić i tak dalej. No przepraszam, ja opowiadam, bo to wielu z państwa miało takie problemy, znaję, ja też znam z autopsji, natomiast największy problem jest taki, że to nie jest to rozwiązanie systemowe. A nawet jeżeli jest rozwiązanie systemowe, to bardzo często jest tak skonstruowany system, że szczególnie dla kobiet nie ma często powrotu do pracy czy do ścieżki kariery po urodzeniu dziecka. I to są takie, wiecie państwo, to też nie są takie rzeczy, które da się... Oczywiście, no, jeżeli powiemy, no dobra, no to jakie ścieżki kariery mają, powiedzmy, te tradycyjne społeczeństwa, które tutaj przyjeżdżają i mają model nie 1 plus 2, nie 1 plus 3, tylko 1 plus do upadu, tak, tam... 17 dzieci i tak potrafią liczyć do 13, więc tamte 4 to są, powiedzmy, nie wiadomo czy własne, ale już jak przychodzą tutaj i jedzą, to proszę bardzo. No, to jest też spowodowane pewną kwestią kulturową, której się już nie zmieni. Bo przecież wielodzietne rodziny, szczególnie w rodzinach katolickich, to był standard jeszcze przed wojną, tak? Tam zwykle jacyś tam wasi pewnie dziadkowie, pradziadkowie, prawda, tam 7 rodzeństwa, 11 rodzeństwa, prawda, to nie było nic nadzwyczajnego. Teraz jak jest 2 dzieci, to jest w ogóle 3, to i wiadomo co. Można tworzyć różne zachęty, można tworzyć różne warunki, które powstrzymają ten proces, no ale tego jednego się nie zmieni, to znaczy konsumpcyjnego stylu życia, odejścia od systemu wartości, które to wartości jednak nakazywały, nawet jak się niespecjalnie chciało. A teraz już tego nie ma. No przepraszam, że takie dywagacje może za daleko posunięte, no ale wiecie państwo, ja brałem po prostu udział w tylu różnych seminariach, jakichś dyskusjach, debatach, czytałem masę dokumentów właśnie, bo ten problem dzietności zawsze pojawiał się w kwestii relacji migracyjnych na przykład, czy migracja jest jakimś sposobem na podniesienie tej dzietności i tak dalej. No tak, Państwo, takie właśnie pomysły między innymi mieli nieziemcy, sprowadzając sobie wielkie liczby migrantów, uznając, że to jest jedyny sposób, żeby jakby stworzyć klasę pracującą, która zapracuje na przyszłych emerytów, bo młodzieży, że tak powiem, lokalnej było za mało. Czy to się uda, czy się udało i czy to na pewno jest klasa pracująca, to jest zupełnie odrębna sprawa. No ale mówię, to są trudne... Nie wiem, czy w ogóle ktoś ma jakąś dobrą odpowiedź na to pytanie. No bo wszystkie te, proszę zwrócić uwagę, no było 500+, prawda, 800+, coś tam plus. Oprócz tego, że się fajnie sprzedało w kampaniach, fajnie wyglądało, prawda, każdemu się te 500 zł przyda. Szczególnie przy tych cenach, które są, to teraz te 500+ dla dziecka z wyprawki szkolnej, to tak... jak to było na filmie na waciki. No ale to jest jakaś tam zachęta, prawda? Mniej rodzice muszą wydawać. Natomiast czy to zachęci do posiadania dziecka? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem bardziej właśnie te wszystkie rozwiązania systemowe, jakieś właśnie żłobki, przedszkola, możliwość odpisywania sobie niań od podatku w pełni i tak dalej, prawda? Bez odbiurokratyzowania tych procesów zatrudniania być może niań. Nie wiem. Może są jeszcze jakieś inne mądre pomysły, chętnie bym posłuchał. Na razie wszystkie te, które słyszałem, mądrze brzmiały, ale nie wyszło, tak? No bo z drugiej strony też państwa skandynawskie, prawda, broniły się właśnie przed tym ujemnym przyrostem naturalnym. Tam przecież ten socjal kiedyś był potężny. Jedzenie tam za darmo dla matek, dla dzieci, prawda, wszystkie tam środki higieniczne za darmo były, jakieś tam te wszystkie mleka, nie mleka, odżywki. Wszystko było, dalej nie działało, tak? No dobra, więc tak to wygląda. No nie wiem, czy Państwu odpowiedziałem trochę na to pytanie, ale czy też nie. Zobaczmy, co Państwo tu o tym piszecie. Pewnie, że głupoty gadam. Ulgi podatkowe. No tak, no ulgi podatkowe. Tylko wiecie Państwo, no może właśnie, może te karty różne tam, te dużej rodziny powinny być mieć, znaczy powinny być dużo poważniejsze niż są w tej chwili, tak? Nie jako tam ten zestaw zniżek być może większy, nie wiem. Porządek, dobry wieczór, lajkujemy ludziska, nie wiem, czym problem, jak wyginiemy, to tylko na złość, tak jest, do łóżka, dobra, to widzę, że moderator chyba zaspał, także proszę tam moderować, jest nas 4387, dobrze, już nie mówimy o rozmnażaniu, albo się bierzcie do rozmnażania i nie siedźcie tutaj na tym YouTubie, albo siedzimy na YouTubie, ale się w tym czasie nie rozmnażamy. W każdym razie tak, dzień dobry, kolejne pytanie, już nie z superczatu, chciałabym zapytać, jak stosowanie obowiązkowej służby wojskowej wpływa na postrzeganie danego państwa przez inne, ile dodaje ona do obronności, jak bardzo brana jest pod uwagę przy atakowaniu, grożeniu takiemu państwu. No proszę Państwa, to jest tak jak z Finlandią, prawda? Jeżeli powstaje wielka, aktywna rezerwa, co więcej, nie tylko przeszkolona obowiązkowo, ale później jeszcze szkolona, ale naprawdę szkolona, a nie tylko po prostu spotykająca się tam, bo trzeba odhaczyć, że ludzie przyjechali. Czyli na przykład taka, która się szkoli w różnych, jeszcze na tych kolejnych szkoleniach, w różnych na przykład specjalistycznych, na przykład rodzajach broni nowych, tak? Poznaje nowe rodzaje broni, poznaje na przykład tak, żeby każdy z tych ludzi potrafił obsługiwać biegle drona, jakby przypadkiem operator, że tak powiem, odszedł na drogę do Jerozolimy i tak dalej, prawda? No tego typu działania na pewno odstraszają. Tu przykład Finlandii jest bardzo dobry, przykład Szwajcarii, prawda, jest taki, gdzie każdy tam w domu tak naprawdę ma broń, jest potencjalnym rekrutem. To odstraszało i cały czas odstrasza. Oczywiście są też państwa, których nic nie odstraszy, bo uznają, że to jest niewiele, natomiast na pewno to jest brane pod uwagę. Ta wielkość rezerwy. To jest też, proszę zwrócić uwagę, jak na przykład lekceważąco podchodzili do Iranu, państwo położone tam, gdzie chce, i Amerykanie, a tam jest przecież tej rezerwy takiej paramilitarnej, która w każdej chwili, ona jakieś tam pieniądze nawet za to dostaje, jest do pobrania pod broń, tam jest ponad 600 tysięcy. W każdej chwili. To są ludzie, którzy są taką, powiedzmy, siłą nie tylko wojskową, ale wojskowo-polityczną. W związku z tym obalenie ich na przykład przy pomocy wyeliminowania jednej czy dwóch osób jest mało prawdopodobne. Więc tak, bierze się pod uwagę jak najbardziej. Dobrze, teraz zobaczmy jeszcze co na superczacie, bo tu się pojawiły kolejne. O czym pana zdaniem rozmawiali w Kijowie Zełenski z Abramowiczem? Ja wiem, proszę Państwa, że ja wyglądam na takiego wróża, czy też wołchwa, ale i mam dodatkowo brodę, ale jedyne rzeczy, którą potrafię zrobić, to, nie wiem, krzyknąć, you shall not pass. O, to tak potrafię. Natomiast wróżenie mi nie wychodzi. Znaczy, no, jeszcze no, barania wątroba, ale nie mam niestety to jeszcze. Natomiast wiele więcej nie. Nie, znaczy, nie mam pojęcia, o czym mogli rozmawiać, tak? W Kijowie. Dlaczego na zachodnim brzegu nie powstał Humus 2.0? Dlatego nie powstał Humus 2.0 na zachodnim brzegu, ponieważ Fatah, czyli administracja filistyńska, robi wszystko i robiła wszystko, żeby nie powstał nawet ten 1.0, tak? Bo ten 1.0 przecież próbował wielokrotnie tam powstawać. Były tak zwane brygady z Dżeninu, które zresztą i przy okazji poprzedniej intifady i tej intifady obecnej walczyły i to dosyć dzielnie. Natomiast poza takimi enklawami, gdzie to powiedzmy autonomia palestyńska ma niewielkie możliwości oddziaływania, no ale oni służą też państwu pobożnemu tam, gdzie chce, danymi wywiadowczymi. To właśnie na tym między innymi polegały porozumienia z Oslo, żeby to oni pilnowali porządku i pomagali państwu pobożnemu tam, gdzie chce. To, że przez to są uznawani za, że tak powiem, kolaborantów, to już jest zupełnie inna sprawa. Natomiast to jest właśnie czynna pomoc tejże Służby Bezpieczeństwa Filistyńskiej. Czy możliwy jest scenariusz, w którym jakiś humanistyczny generał uzna Bibiego za egzystencjalne zagrożenie i usunie? Tak, znaczy ja uważam, że to też jest możliwe. Co prawda tam nie ma takich zwyczajów zamachów stanu, no ale jeżeli dostrzegą coś, właśnie na przykład, nie wiem, nakażą użycie na przykład broni atomowej przeciwko ludności cywilnej, bo sobie, i to będzie wyraźnie powiedziane, bo Bibi, prawda, musi wygrać wybory. No czy coś takiego, prawda? Czyli zaczną im nakazywać robienie rzeczy wykraczających zasadniczo nawet poza obecny poziom, że tak ładnie to nazwijmy, animalizacji więc tamtejszej armii. Więc no w takiej sytuacji tak, to byłoby możliwe. Albo na przykład możliwe byłoby wtedy, gdyby tamci zaczęli na przykład, znaczy, bo to jest tak. Ci politycy prawdopodobnie, po pierwsze, już się nigdy w życiu nie ruszą z tego, z państwa położonego tam, gdzie chce, bo prawdopodobnie te różne nakazy aresztowania będą za nimi fruwać po całym świecie. Oczywiście za wyjątkiem Bulandy, bo wiadomo, że tutaj, prawda, żaden z polityków palcem ich nie tknie, no ale powiedzmy, jak się tylko ruszą gdziekolwiek za tą granicę, to tam jednak są politycy, którzy się nie boją. Natomiast tacy żołnierze, oni się obawiają bardzo prostej rzeczy, że oni będą kozłami ofiarnymi, że potem będzie taki Ben Świr mówił, to... Po pierwsze, dzielni chłopcy, a po drugie, ja takich rozkazów nie wydawałem, tak? To samowolka jest. No i tyle. Jak przyjdzie do procesów, to żołnierze i to jeszcze niskiego czy średniego szczebla pójdą siedzieć, a ci, którzy wydawali rozkazy, prawda, będą udawali, że to nie oni. To niestety bardzo często tak jest. I wtedy rzeczywiście taka sytuacja by mogła mieć miejsce, czyli bezpośrednie też zagrożenie dla na przykład stanowisk takich ludzi. No ale na razie się na to nie zanosi, od razu powiem. Znaczy na razie tamta armia dość entuzjastycznie spełnia zachcianki tych polityków a ci politycy z drugiej strony kryją ich całkowicie, czyli cokolwiek nie zrobią, im coś gorszego zrobią, tym większa radość Ben Świra. Dobrze, pytanie na live'a, czy Egipt może podzielić losy Iranu, jeśli USA wycofają się politycznie z Iranu? To znaczy pewnie chodzi o to, czy Egipt może zostać zaatakowany przez państwo położone tam, gdzie chce. No tak, właśnie mamy teraz dyskusję w Egipcie na temat tego, że państwo położone tam, gdzie chce, tak naprawdę łamie porozumienie z Camp David i czy to porozumienie jeszcze obowiązuje. Bo Egipt jest rzeczywiście tym potencjalnie kolejnym celem, dużo łatwiejszym niż Turcja oczywiście, bo też to państwo jest cały czas na granicy upadku ekonomicznego, natomiast to ma dosyć silną armię, no, znaczy przynajmniej ta armia jest nieźle uzbrojona, na ile ona jest, no ale to Egipt zawsze miał silne armię i potem się okazywało, że coś tam zawsze nie grało, więc na razie na papierze i na defiladach wygląda bardzo mocno, bardzo ładnie. I właśnie oprócz Turcji, to drugim kierunkiem rozważań tamtego kraju jest właśnie Egipt. I właśnie przypominanie, że oni tam gdzieś wojska na Synaju, jakieś manewry zrobili bez uzgodnienia, a to, że łamiąc to porozumienie, państwo położone tam, gdzie chce, okupuje tak zwany korytarz filadelfijski, czy że zbudowało tam bazy wojskowe, gdzie zgodnie z układem Camp David to powinno być uzgadniane, no to oczywiście nikogo nie interesuje. Dobra, idziemy dalej. O, jest, proszę Państwa, tutaj ważne pytanie. Aha, mam teraz pozdrawiać super czat. Tu jest najlepszy live i w ogóle najlepszy podcast. Nie pozdrawiam Piotrka, ale pozdrawiam pana doktora i ekipę oglądającą. Też pozdrawiam ekipę oglądającą, proszę Państwa. 4453 osoby. Ciekawe jestem, czy przekroczymy 5 tysięcy, bo tak ostatnio jakoś tak 4,5 tysiąca i tak się zatrzymuje. No ale dobra, próbujemy dalej. W każdym razie tak, panie doktorze, proszę pozdrowić Angelikę oraz Leosie. Pozdrawiam Angelikę oraz Leosie. Teraz Zełański już mówiłem, slalom alejkom, tak jest. Jeszcze Ola Boga trzeba pamiętać. Dobrze, zdobyć w rejonie będzie się czuć bezpiecznie, to czy przestanie atakować sąsiadów? Nie, państwo położone tam, gdzie chce, ma, trzeba pamiętać, że to jest państwo jednak, które opiera się na pewnych dogmatach również religijnych, wybranych co prawda przez tą grupę, która je tworzyło, bo to nie tak, żeby wszystkich, tych, które były wygodne, no ale jednym z nich jest utworzenie tak zwanego wielkiego państwa położonego tam, gdzie chcą i zresztą na tych takich paczach mieli. Potem im kazali, jak to prasa wytropiła, to zdejmować, ale te pacze są spokojnie do dostania, zresztą tak samo jak te takie pętelki. Kosztują 4 euro, jakbyście państwo sobie chcieli zamówić ze sklepu z tamtego kraju. Wysyłają za granicę, jakbyście chcieli. Więc tam na tej mapce wyraźnie jest powiedziane, że to ma być od jednego cieku wodnego do drugiego cieku wodnego. Jeden nazywa się Eufrat, drugi Nil. W związku z tym, bo takie ma być biblijne to państwo i ono ma być tak odtworzone. W związku z tym oni mają napisane, że to jest ich i to zastępuje Księgi Wieczyste. No więc tak to wygląda. Pozdrawiamy, tak jest, dla wszystkich wyedukowanych fremenów, oglądających i słuchających live, oczywiście pana doktora, również kotki, pieski, wszystkie kochane futrzaki. Proszę pozdrowić mojego męża, jak zawsze świetny live, tak? Pozdrawiam pani męża też. I te wszystkie futrzaki i kotki, pieski i tak dalej. To tak samo. Tak a propos, proszę państwa, no ten dzisiejszy odcinek o 11.30 właśnie będą, powtarzam jeszcze raz, odcinki będą o 11.30. Wszystko zadziałało jak miało. Odcinek się rozchodził świetnie, był promowany na pierwszej stronie, nie był ukrywany nigdzie i nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji, czyli że się zbiorę na to, że to zrobię, no więc właśnie zrobiłem i to bardzo dobrze. I chyba to zadziałało tak, jak miało zadziałać, więc zapraszam państwa o 11.30 również jutro, jak będziecie mieli czas i ochotę. Natomiast wróćmy jeszcze do pytań. To jest ważne pytanie, bo ono jest długie, ja państwu powiem w bardzo dużym skrócie. To jest pytanie, bo tutaj jest pytanie dotyczące baobabu, znaczy pod baobabem pani doktor Piasecka wspomniała o majątku rodziny Trumpa, konkretnie jego szybkim pomnażaniu. Kto z rodziny oraz o jakich kwotach mowa? Ja, proszę państwa, mam bardzo obszerny materiał sobie na ten temat przygotowałem, powiem państwu w dużym skrócie. Więc to jest tak, że jeśli chodzi o liczbę, to w pół roku podliczono, że zarobili na czysto około 864 milionów dolarów. W pierwszej połowie 2025 roku, to mówimy o samej Trump Organization, natomiast 51 w poprzednim roku, czyli wzrost jest 17-krotny. Z tej sumy 802 miliony dolarów pochodziło z przedsięwzięć kryptowalutowych. Tradycyjna działalność przyniosła wielokrotnie mniej, bo tylko 33 miliony dolarów z klubów golfowych i kurortów oraz 23 miliony dolarów z licencjonowania marki Trump zagranicznym różnym deweloperom. W tej chwili rodzina zarabia obecnie przede wszystkim na aktywach cyfrowych, a nie na nieruchomościach. Uwaga, nie liczymy Kushnera. Kushnera tutaj do tego nie doliczamy. Kushner ma zupełnie osobne imperium, nie do końca zresztą znane. Według dokumentacji, która jest, została jak gdyby udostępniona, którą posiada Reuters, to jest DT Marks DeFi LLC. Otrzymuje 75% wpływów netto ze sprzedaży tokenów WLFI po odliczeniu kosztów operacyjnych. Potem mamy jeszcze memcoiny dolar Trump, to jest 366 milionów dolarów dochodu przypadającego na interesy Trumpów. To jest ten zakup memcoina, nie przypomina tradycyjnej inwestycji w akcje spółki, nabywca zasadniczo nie otrzymuje udziału ani prawa do dywidendy, płaci za token powiązany z marką polityczną. Potem jest stablecoin USD1 i Binance MGX. Tutaj fundusz MGX Abu Zabi w maju ogłoszono, że użył ten fundusz transakcji inwestycyjnej o wartości 2 miliardów dolarów dotyczącej giełdy kryptowalut Binance. Ale co tutaj? Aha, właśnie. Natomiast rodzina Trumpa nie otrzymuje automatycznie 2 miliardów dolarów. Dolar został użyty jako instrument rozliczeniowy, czyli korzyść dla emitenta może wynikać między innymi z obsługi stablecoina, prawda? W sumie najpoważniejsza informacja jeszcze się pojawiła w The Wall Street Journal, to jest ponadto w przeddzień dosłownie inauguracji Trumpa fundusz inwestorzy powiązani z Doradztwem do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego Emiratów Arabskich, szejkiem Tahunem Bin Zayedem Al Nahyanem, kupili 49% udziałów World Liberty Financial za 500 milionów dolarów. Tak, to jest właśnie taki najbardziej politycznie notabene obciążający, pokazujący tutaj, że to była opłata za jakieś usługi w Zatoce, być może właśnie za te, które obserwujemy. Ale zdaje mi się to, ale też niekoniecznie. Poza tym jeszcze w marcu 2025 roku Eric Trump i Donald Trump Jr. weszli również w przedsięwzięcie związane z wydobywaniem Bitcoina. Spółka American Bitcoin powstała we współpracy z HAT-8. HAT-8 uzyskało 80% udziałów, 20% synowie Trumpa. Natomiast tutaj jest tak, że w maju ogłoszono plan wprowadzenia spółki na Nasdaq i poprzez połączenie z Gryphon Digital Mining, ale tutaj ile to będzie wynosiło, to nie jest w tej chwili powiedziane, no bo to zależy wszystko od, na przykład, że po wygaśnięciu części ograniczeń dotyczących sprzedaży akcje American Bitcoin spadły jednego dnia o 40%, więc jaka jest w tej chwili wartość, nie wiadomo. Jest również Truth Social Trumpa. Teraz Truth Social w maju 2025 ogłosiło zebranie 2,5 miliarda dolarów poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych, aby kupować bitcoiny. Co jeszcze? Natomiast to nie jest to bezpośrednio dochód rodziny w wysokości 2,5 miliarda. Jest to kapitał pozyskany przez niby spółkę publiczną. Mamy również całą ekspansję w krajach arabskich. To w Katarze Trump International Golf Club i luksusowe wille Simaisma to jest jedno, projekt ogłoszony 30 kwietnia 2025. Jest to część nadmorskiego kompleksu realizowanego przez Qatari Dayar. Qatari Dayar należy do państwa katarskiego. Bezpośrednim partnerem Trump Organization jest Dar Global. Potem w Emiratach Arabskich jest 80-piętrowy hotel i apartamentowiec realizowany właśnie z Dar Global. W Arabii Saudyjskiej są projekty w Dżudzie i w Riyadzie. To są przedsięwzięcia mieszkaniowe, hotelowe i komercyjne, rozwijane z Dar Global. Teraz Oman, kompleks hotelowo-mieszkaniowy i golfowy w Maskacie. W Wietnamie Trump International Hang Yen to jest kompleks golfowy, hotelowy i mieszkaniowy o wartości 1,5 miliarda dolarów. I jeszcze na Malediwach jest projekt ogłoszony w listopadzie. Finansowanie ma być częściowo tokenizowane. W sumie projekt katarski ma być częścią kompleksu Simaisma wartego około 5,5 miliarda dolarów. Kompleks jest prowadzony przez państwową spółkę Qatari Dayar. Natomiast Trump Organization powiedziała, że jej umowa została podpisana z prywatnym deweloperem Dar Global, a nie z państwem Katar. No ale tak czy inaczej. Wietnam zatwierdził projekt Trump Organization i Kinbuck City o wartości 1,5 miliarda dolarów. To jest 990 hektarów, pola golfowe, hotele, wille oraz powierzchnie komercyjne. Dokumenty finansowe wskazywały na około 5 milionów dolarów opłat licencyjnych dla podmiotu związanego z Trumpem. Natomiast nie wiadomo, jak wyglądają przepływy finansowe dalej. Na Malediwach mamy też 70% przedsięwzięć właśnie z Dar Global poprzez sprzedaż cyfrowych tokenów inwestorom detalicznym, ale nie mamy kwoty. W sumie jest 25 mniej więcej przedsięwzięć, które się zaczęły w tym roku, sygnowanych marką Trumpa na świecie. Nie wiadomo, czy będzie również Trump Oil Venezuela, czy coś takiego. I czy przygotowywane jest Trump Tower w Teheranie, ale to, jak mówię, zupełnie coś innego. Jeszcze mamy Melanie Trump, MGM Studio zapłacił jej 40 milionów dolarów za prawa do filmu dokumentalnego, a potem jeszcze wydał 35 milionów dolarów na promocję filmu. Są również interesy synów Trumpa i kontrakty federalne. Na przykład fundusz inwestycyjny związany z Donaldem Trumpem Juniorem objął nieujawniony udział w spółce Vulcan Elements. 3 miesiące później Pentagon ogłosił plan udzielenia firmie pożyczki w wysokości 620 milionów dolarów. Proszę bardzo. Ale to jest pożyczka dla spółki, a nie wypłata dla Trumpa Juniora. Jakby co, tak się tłumaczą. Potem jest tak, że Eric Trump i Donald Trump Jr. zostali również udziałowcami spółki Poweru, produkującej drony. Firma zabiega o kontrakt Pentagonu w ramach programu rozwoju amerykańskiej produkcji dronów, na który przeznaczono 1,1 mld dolarów i próbowała również sprzedać systemy państwom Zatoki zagrożonym atakami z Iranu. Potem jest jeszcze Eric Trump zainwestował w transakcję o wartości około 1,5 miliarda dolarów, której celem jest wyprowadzenie na giełdę rzymiańskiego producenta dronów Xtend poprzez połączenie z amerykańską spółką JFB Construction Holding. Ale znowu to 1,5 miliarda dolarów to jest wycena transakcji, a nie przecież dochód samego Erika Trumpa i tak dalej. Możemy sobie jeszcze... Jeszcze mam tego bardzo dużo, ale mam nadzieję, że to Państwu mniej więcej przybliżyło, ile tego jest i czy tego trochę jest. Pytanie, panie doktorze, kiedy sklep? No, jest firma, która się zgłosiła. Jak podpiszę z nimi umowę i zrobią sklep, to oni zapowiadali, że w ciągu 2 miesięcy czy coś takiego, albo maksymalnie 3, znowu ruszy. Tym razem z bardzo fajnym asortymentem i takimi różnymi innymi fajnymi rzeczami. Wiem, bo widziałem już jakiś tam projekt, im przedstawili panowie. To jest zewnętrzna firma, no ale ja nie mam czasu na obsługę, ani na takie cuda jakieś działy z poprzednim sklepem, to już tym bardziej nie. Więc dobrze, teraz dalej mamy tak. Pytanie pojawiło się, czy jest możliwe, że po ukończeniu kadencji przez Trumpa zostanie on kiedyś pociągnięty do odpowiedzialności za źle podjęte decyzje. No więc tak, nie do końca, albo też są 3 jakby aspekty tego. Przypomnijmy, że był wyrok Sądu Najwyższego z 1 lipca 2024, notabene właśnie Trump versus United States, który nadaje prezydentowi strasznie szeroką ochronę dotyczącą czynności wykonywanych jako prezydent. Zakres ochrony zależy to od rodzaju działania, a nie od tego, czy był zarzucany moralnie naganny, czy też motywowany prywatną korzyścią. Czyli krótko mówiąc, tam wtedy żartowano, że jakby Biden, bo to za jego czasów było, jakby Biden wysłał komandosów, żeby, że tak powiem, odesłali, czyli jako dowódca sił zbrojnych, wysłał komandosów do, że tak powiem, pod byle pretekstem, do odesłania Trumpa do Jerozolimy, to by miał pełny immunitet, bo to jest jedna z jego czynności jako prezydenta. A to, że coś zrobił nieprawnie, no właśnie po to jest immunitet, tak? Więc krótko mówiąc tak, jeżeli chodzi teraz, to możemy podzielić następujące już czynności, żeby nie wdawać się w długie dywagacje. Czynności należące do wyłącznych kompetencji konstytucyjnych prezydenta i to jest wtedy decyzje dotyczące ułaskawienia, to jest kierowanie aparatem wykonawczym w sferze należącej wyłącznie do prezydenta, czyli właśnie na przykład armią, na przykład agentami, agencjami i tak dalej. Niektóre działania związane z uznawaniem państw, odwoływanie osób zajmujących stanowiska w administracji. Tutaj może to robić swobodnie i nic mu nie będzie. Jeżeli chodzi o pozostałe czynności urzędowe, jest domniemanie immunitetu, ale jeżeli są to działania podejmowane w ramach urzędu, ale w obszarze dzielonym z kongresem albo regulowanym ustawami. Natomiast czynności prywatne i czynności wyborcze, czyli prywatne interesy finansowe, działalność kampanijna, przestępstwa popełnione przed objęciem urzędu albo po zakończeniu kadencji, teoretycznie jest... nie powinien mieć immunitetu, ale ostatnio zawarł ze sobą, to znaczy ze swoimi nominatami, czyli z ludźmi, których nominował do władz podatkowych, oni zawarli z nim ugodę polegającą na tym, że on dalej ich nie będzie pozywał, a oni jemu dadzą immunitet pełny jemu, rodzinie i jeszcze osobom z nim powiązanym od spraw podatkowych. Czyli jakiegokolwiek, krótko mówiąc, przekrętu by się nie dopuścił, ma immunitet. Przynajmniej tak to jest w tej chwili interpretowane. Czy sąd kiedyś później, najwyższy na przykład, to odwróci w jakiś sposób? Nie mam pojęcia, ale na razie to jest, tak obowiązuje. Czy na przykład wcześniejszy impeachment do ścigania karnego jest konieczny? Nie. To jest tak, że były prezydent może być ściganie, znaczy tak, Trump argumentował, że były prezydent może być ścigany karnie dopiero wtedy, gdy zostanie postawiony w stan oskarżenia i zostanie skazany właśnie w ramach właśnie procedury impeachmentu. Natomiast Sąd Najwyższy odrzucił tę interpretację. To znaczy, że impeachment jest procedurą polityczną służącą usunięciu urzędnika z funkcji, a nie jest obowiązkowym etapem poprzedzającym postępowanie karne po zakończeniu kadencji. Więc to jest to. I natomiast jednym z właśnie najważniejszych elementów wyroku jest zakaz uznawania czynności za prywatną tylko dlatego, że prezydent miał nieuczciwą partyjną albo osobistą motywację. Czyli krótko mówiąc, sądy nie mogą badać motywów prezydenta. To jest ten właśnie wyrok Sądu Najwyższego. Czynność mieszcząca się w kompetencjach urzędu nie przestaje być czynnością urzędową, nawet jeżeli to jest, powiedzmy, służyła reelekcji, zemście politycznej na przykład, albo też prywatnemu interesowi finansowemu. Znaczy, jak Państwo widzicie, no więc tutaj jest tak, że w zdaniu odrębnym to warto wiedzieć, sędzia Sonia Sotomayor argumentowała, że przy tak szerokim ujęciu ochrony nawet rażące nadużycia władzy mogą być praktycznie nieścigalne. Tak i Trump o tym wie, więc może robić co chce. Czy urzędującego prezydenta można oskarżyć karnie? No więc nie należy obejmować go aktem oskarżenia ani prowadzić przeciwko niemu procesu karnego, ponieważ uniemożliwiałoby mu to wykorzystywanie konstytucyjnych obowiązków. To jest, natomiast nie jest to jednoznaczny wyrok Sądu Najwyższego, to jest opinia Legal Counsel z 2000 roku z Departamentu Sprawiedliwości. Dobrze, w sprawach cywilnych nie, to już chyba powiedziałem, tak, że krótko mówiąc, po zakończeniu kadencji mogłoby być możliwe prowadzenie postępowań dotyczących oszustwa, prania pieniędzy, naruszeń regulacji finansowych, korupcji, nieujawnionych płatności, przestępstw podatkowych, działania jako niezarejestrowany agent zagraniczny, gdyby były spełnione przesłanki ustawowe, czyli krótko mówiąc, gdyby już ktoś wreszcie powiedział głośno, że on ma kryptonim Krasnow, tak, to wtedy rzeczywiście mógł być ścigany, natomiast pozostałe, jak już powiedziałem, to jest teoria, bo już jest po tym wyroku, tej ugodzie właściwie sądowej, że nie będzie ścigany przez władze podatkowe. Natomiast czy przez jakieś inne, to tego niestety trudno jest powiedzieć. To dopiero pewnie w kolejnej kadencji, jak ktoś spróbuje, to będziemy wiedzieli, bo to na pewno pójdzie do Sądu Najwyższego. Dobrze, w ten sposób mi się zakończyły pytania, które miałem u Państwa, te, które mi przysłaliście, więc przechodzimy do pytań superczatu. A, jeszcze nie, przepraszam, na samym początku było pytanie jedno, ważne. A propos monetyzowania przez YouTube, czy może lepiej wpłacać na superczat, bo chyba wspomniał Pan, że tych pieniędzy Panu nie zabierają. Nie, to jest dokładnie tak, że wszyscy gdzieś tam zabierają. Natomiast jeżeli Państwo chcecie tak, żeby wszystkie pieniądze trafiły nie do kogoś, to SUPPi. SUPPi ma tak, że nie pobiera żadnej prowizji, a co więcej jeszcze bierze na siebie prowizję operatora płatności, bo jak Państwo wiecie, czy wszyscy operatorzy płatności też tam sobie zawsze urywają. YouTube zostawia twórcom 70%. 30% z każdej złotówki zabiera i się bardzo z tego powodu cieszy. Więc wszyscy jesteśmy fundatorami generalnie potęgi YouTube'a. Dzięki temu YouTube się rozwija. Natomiast jeżeli Państwo chcecie wspomagać rzeczywiście ten kanał, to Patronite jest dobrym kierunkiem, bo to jest w tej chwili 6% plus daje się VAT, więc to jest około 8% razem z prowizjami tych operatorów i tak dalej. Natomiast ma to jedną zaletę, że na Patronite macie Państwo również dodatkowe różne możliwości, na przykład dostępu do różnych odcinków albo treści specjalnych, jak się te oczywiście pojawią i będą pojawiały. No, u mnie się pojawiają nieregularnie niestety, ale co jakiś czas tak. Znaczy nie chcę tego robić na siłę. Jak się pojawi coś takiego, co się nie nadaje po prostu do otwartego kanału YouTube'owego, to chętnie właśnie w tym nieotwartym kanale o tym opowiem, ale nie będę też tworzył fikcji. Natomiast tego ci wpłacający na SUPPi, buymeacoffee.com, buycoffee.tu, tam jest prościej, ale tego no nie mają, bo nie ma jak tego połączyć, tak? Bo tam jest tak, że po prostu dostęp do materiałów jest dla patronów, którzy są zarejestrowani i od pewnego progu i wtedy mogą sobie albo słuchać, albo oglądać. Tak przy okazji, proszę Państwa, ja tylko jeszcze się usprawiedliwię, bo dużo z Państwa do mnie pisało właśnie, że nie pojawiały się treści na Spotify'u. Po pierwsze się będą teraz pojawiały, no wcześniej, prawdopodobnie będą około godziny 13. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to niestety, jak jestem taki mało przytomny rano, to po prostu ustawiłem na przykład dzisiejszego Spotify'a, ustawiłem na dobrą godzinę, bo na 13, ale na jutro. Więc jutro by się włączył, prawda, z automatu, więc to muszę niestety bardziej uważać, także przepraszam Państwa za to, a potem to jest, często jest tak, niestety, w tym automacie, że on mi pokazuje, że opublikował, a Państwo tego nie widzą. I tak naprawdę, dopóki do mnie nie napiszecie, ja co więcej, jak wchodzę na to, to widzę opublikowane, no to opublikowane, to opublikowane. Dopóki do mnie nie napiszecie, że tego nie ma, ja po prostu muszę wtedy skasować odcinek, wgrać go jeszcze raz i wtedy już chodzi. No, taki po prostu jakiś tam, no i to poprawiają, no, ale tak jak mówię, takie problemy się pojawiały od początku, więc tam coś musi być w tym systemie publikacji automatycznej nie tak. O właśnie, czy biorąc pod uwagę obecne chłodniejsze nastroje Unii do polityki Jahunatana, czy według Pana jest w ogóle możliwe, żeby dostał taki bilet jak Putin? Chodzi o to, żeby bał się przylotu do Unii Europejskiej, moglibyśmy go zaprosić do Strasburga. Nie, do Strasburga nie wiadomo po co, do Hagi, chodziło pewnie o Hagę. Tak, owszem, ale to nie my, tak. To jest tak, że pewnie, zresztą on wie dokładnie, oni mają dokładnie rozpoznane, w którym kraju są tacy, którzy by go, że tak powiem, odesłali do tej Hagi i pewnie w Warszawie by się czuł swobodnie. Zresztą, jeżeli ja dobrze pamiętam, to to pewien znany bardzo mecenas, wtedy kiedy pojawiła się dyskusja wtedy, bo premier powiedział, że jakby on przyleciał tutaj, to oczywiście nie zostanie zatrzymany, państwo pamiętacie pewnie, to on wtedy udowadniał coś takiego, że ponieważ jego ojciec nie zrzekł się nigdy polskiego obywatelstwa, prawdopodobnie to on tak naprawdę jest polskim obywatelem i nie możemy go nie wpuścić. I co więcej, nie możemy go też wydać. To, co jest dla mnie w ogóle oryginalne, bo to by oznaczało, że Polska nie uznaje Trybunałów Międzynarodowych, ale ja, tak jak mówię, ja nie jestem ani mecenasem, ani znanym, więc ja się nie znam, ale może jakiś mniej znany mecenas by to jakoś właśnie kiedy, bo tam nikt tego nie skomentował, a dla mnie to było też fascynujące, czy tak rzeczywiście może być, czy też nie. Ale mówię, no ja nie jestem specjalistą. Teraz jest kolejne pytanie. Mówił pan, że na Bliskim Wschodzie bycie ateistą jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe i lepiej się z tym nie obnosić, a jak to jest z wyznawcami religii Dalekiego Wschodu, hinduizm, buddyzm? Tak samo. Tak samo trzeba pamiętać, że właśnie dlatego między innymi talibowie niszczyli te wielkie posągi Buddy, tak? Dla nich to było po pierwsze istnienie posągu pokazującego istotę, prawda? To jest bałwochwalstwo i to jest dokładnie ten sam sposób myślenia jak państwa islamskiego, prawda? Czyli niszczenie podobizm, niszczenie obrazów istot żywych. To po pierwsze, a po drugie nie, to tylko powiedziałem, tylko ludy księgi. Czyli chrześcijanie, Rzymianie i Sabejczycy, jak to nazwano, to są te trzy ludy, które były uznawane za ludy księgi. Tak na marginesie, żebyście państwo wiedzieli, w ogóle prorok Muhammad miał wyjątkowy sentyment w ogóle do mnichów chrześcijańskich. To jest taka ciekawostka. Przepraszam bardzo, mam nadzieję, że mnie słychać już teraz. On nawet wydawał dla nich specjalne immunitety, prawda, uznawał ich za ludzi prawdziwie wierzących, prawda, właśnie ten wzór do naśladowania tych, którzy prawdziwie właśnie są prawdziwymi monoteistami i nadawał im specjalne statusy, które zakazywały tam im robienia jakichś tam krzywd, grabienia ich, no i tak dalej, prawda, taki rodzaj uniwersalnego immunitetu. Jeden z takich dokumentów jest zresztą przechowywany w Jordanii w klasztorze, możecie państwo zobaczyć, z taką jeszcze odciśniętą ręką, gdzie się właśnie Mahomet miał tak to przypieczętować. Prawdziwy, nieprawdziwy, ale wygląda bardzo, bardzo, bardzo prawdziwie, tak? Teraz jest jeszcze pytanie właśnie, dlaczego Egipt nie użyje kanału Suezkiego jako narzędzia presji? Czy Egipt zyskałby nowych sojuszników? No kiedyś Egipt próbował coś takiego, natomiast konsekwencje tego są proste. No zamknięcie kanału wtedy oznaczało lądowanie wojsk brytyjsko-francuskich, teraz mielibyśmy pewnie amerykańsko-rzymiańskich. Trzeba pamiętać, proszę państwa, że władza w Egipcie nie jest władzą silną. To jest władza, która doszła do władzy. Władza doszła do władzy, no musiała w sumie, gdzieś musiała dojść. Doszła do władzy w wyniku przewrotu, w wyniku zamachu stanu. W związku z tym to jest zawsze takiego sprawcy zamachu stanu może kolejny ktoś zamachnąć. A i tam są tradycje dosyć duże takich zamachów stanu w związku z tymi przewrotów, więc i mamy jeszcze bractwo muzułmańskie, które tylko czeka na jakąś oznakę słabości tamtego prezydenta, zwanego pieszczotliwie faraonem, więc nie, znaczy oni tego nie zrobią, krótko mówiąc. Taką metodę nacisku już raz zastosowano i ona była... To sobie właśnie mogą pozwolić tacy Huti albo taki Iran, tak? Natomiast Egipt zdecydowanie nie. To jest w ogóle inna mentalność, inny sposób myślenia. Tam jest co niszczyć, jest państwo, które... Zresztą państwo jest w ogóle, wiecie państwo, na takie różne rzeczy mogą sobie pozwolić państwa, które uważają, że są mocne. No Egipt jest krajem dość słabym, tak? Znaczy on jest w stanie permanentnego kryzysu ekonomicznego. Jeszcze zamknięcie Suezu oznacza tak naprawdę bankructwo państwa i bractwo muzułmańskie radośnie wyjdzie na ulicę, prawda, i będziemy mieli nowego prezydenta, tym razem z bractwa muzułmańskiego, a Sisiego po prostu nie będzie. Więc to jest rewolucja. Ewentualnie. O służbie wojskowej już powiedziałem. Patrzę się, mamy coś na superczacie. Panie doktorze, gdyby założyć, że mandarynkowy cesarz rozbroi pułapkę zastanowioną przez Łacha Piachu, to czy miałby wolność wyboru? Czy lobby tamto krajowe rządzi mimo wszystko? Nie, znaczy... Na pewno w Stanach Zjednoczonych rządzi prezydent, więc gdyby nie ten przemożny wpływ i wdzięki urok osobisty, no bo przecież to tylko to może być, a nie jakieś tam taśmoteka Frankensteina, więc gdyby nie to, to tak naprawdę Trump może sobie, no zresztą pokazał, że może sobie lekceważyć kongres. Więc nawet gdyby tych 144, bo jak Państwo wiecie, ta organizacja, która się nazywa AIPAC z tamtego kraju, ona się pochwaliła, że tam 140 albo 150 posłów, znaczy właśnie kandydatów teraz po tych primaries, czyli prawyborach, to są ich nominaci. Czyli oni powiedzieli, to są ludzie, którym zapłaciliśmy za to, żeby wspierali państwo położone tam, gdzie chce. I to ci ludzie będą kongresmenami USA. W związku z tym nawet przy takiej armii, notabene właśnie tak szczerze, cały czas się zastanawiam, gdyby w Polsce ktoś powiedział, na przykład jakaś partia powiedziała, jakaś organizacja powiedziała z dumą, że na przykład w imieniu, dajmy na to państwa, weźmy sobie białoruskiego, zapłaciliśmy 150 posłom, opłaciliśmy kampanię i to są nasi ludzie, którym płacimy. Zapłaciliśmy, żeby wspierali nas. No, mielibyśmy pewnie wielkie larum tutaj, prawda, i prawie, że rewolucję. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to uznaje się za normalkę. Natomiast Trump tak czy inaczej miałby wolność rządzenia w takiej sytuacji, bo on już pokazał, że potrafi lekceważyć kongres i tyle, tak? I państwo położone tam, gdzie chce, mogłoby nie mieć, a w sensie łacha piachu nie miałby aż takiego wpływu na niego, jak ma w tej chwili. Panie doktorze, to ci wejdą czy nie wejdą, bo nie wiem, czy na emeryturę odkładać. Ogólnie ciężko czasem się połapać, co będzie. Proszę Państwa, no, ja mówię, no, ja wiem, że Państwo chcecie, następnym razem sobie odprawimy, prawda? Zawrzyjcie drzwi od kaplicy, prawda? Kto klątwy nie posłucha w imię, tak dalej, prawda? To będziemy wróżyć, no, w takim razie. W wosku weźmiemy, albo nie, lepiej zrobimy, proszę Państwa, przecież teraz jest ten, przecież teraz jest moda na wszystko, co ukraińskie, w związku z tym weźmiemy, jak to było w kole dębowym, w wodzie jakiejś tam, niech się pojawi, ja już nie pamiętam tego, ale sobie powtórzę sobie tą wróżbę Chorpyny, tylko muszę sobie jakąś wodę bieżącą tutaj skombinować, żeby mi nie zalała sprzętu i, o już wiem, takie poidełko dla kota mam, takie, które leci tam i będziemy sobie z tego wróżyć i spróbujemy sobie powróżyć. Proszę Państwa, to jest wróżenie. Od razu Państwu powiem, że próbowano, to tak już zupełnie na poważnie, tworzyć modele matematyczne. Być może teraz AI w tym będzie pomagał. Natomiast cały czas czynnik ludzki jest czynnikiem nieprzewidywalnym. To jest tak, że nauki na przykład ekonomiczne przez bardzo długi czas uznawały, że nauki humanistyczne to są takie bajki z mchu i paproci. Oni mają poważne modele, prawda, matematyczne i są w stanie wszystko wyliczyć. A potem się okazało, że większość tam jakichś nobli z dziedziny ekonomii to tak naprawdę czerpie pełnymi garściami ze zdobyczy nauk społecznych. Bo nagle się okazuje, że to jednak człowiek podejmuje decyzję, a jest on, że tak powiem, delikatnie mówiąc, istotą niedoskonałą, albo też doskonale potrafi wszystko zepsuć, nawet mając wszystkie możliwe przesłanki racjonalne ku podejmowaniu właśnie takiej mądrej i wyważonej decyzji. Więc, krótko mówiąc, nie da się stworzyć modelu, który wywróży nam zachowania społeczne. A już szczególnie przy Trumpie, gdzie jeżeli ja już czytam poważnych analityków ekonomicznych właśnie, chociażby tam od dzisiaj z Bloomberga, gdzie tam któryś już napisał otwartym tekstem, że ci analitycy rynkowi już nie zwracają uwagi na to, co mówi Trump, dlatego, bo on mówi tak niepoważne rzeczy i tak niepoważne komunikaty i tak często je wydaje, że w zasadzie no, podejmowanie decyzji ekonomicznych o tym, prawda, czy zainwestować te 50 miliardów dolarów, którym taki człowiek gdzieś tam na giełdzie zarządza, na podstawie wypowiedzi Trumpa, no to jest to równie dobrze można rzucać monetą i sprawdzać, czy tak na kancie stanie, prawda? Bo to ma się większe prawdopodobieństwo, że dowie się człowiek, co będzie następnego dnia. Można przewidywać pewne prawidłowości, tak? Państwa, na przykład niektóre państwa mają pewne takie długofalowe, badane przez ponad 100 lat trendy w polityce zagranicznej. Na przykład Rosję, tak, prawda, badano i stwierdzono, że Rosja od zawsze, od czasu jeszcze wczesnych carów zawsze dążyła do tego, a już na pewno w wieku XVIII-XIX to zdecydowanie było widać jakby otwartym tekstem, to było deklarowane, że dążyła na przykład do nieskrępowanego dostępu do niezamarzających portów. Właściwie portów oceanicznych, żeby powiedzieć, no bo porty na Bałtyku, nawet te, które by, nie załóżmy, żeby nie zamarzały, to mamy jeszcze cieśniny duńskie, w związku z tym Rosja nie może być w pełni mocarstwem, jeżeli nie będzie miała właśnie nieskrępowanego dostępu, czy do Oceanu Indyjskiego, prawda, jak chcieli na południe iść, prawda, w ramach Wielkiej Gry, czy właśnie gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, tak jak była ta słynna bitwa i wojna o Port Artur, prawda? To był właśnie ten Port Artur, był dlatego dla Rosji ważny, bo to była możliwość projekcji siły na praktycznie cały Pacyfik. Abstrahując od tego, że jeszcze brakowało kolei, prawda, która by szybko była w stanie armię przewieźć z tej części zaludnionej do części mało zaludnionej. Ale to już jest zupełnie inna historia. Takie trendy, w końcu ja tylko o tym mówię, że takie trendy istnieją. Mieliśmy na przykład pewien naturalny rys wśród republikanów przez lata, gdzie można było przewidzieć, że tam to się zmieniali się prezydenci, ale mniej więcej można było przewidzieć, jakie ruchy podejmą, bo ta cała linia polityczna takie mniej więcej podejmowała. Aż pojawił nam się Trump, który tak naprawdę sam nie wie, jaką podejmie decyzję za 5 minut i tyle. Z panem Janem Nadkańskim myślał pan o współpracy. Nie mam pojęcia, co to jest. W ogóle, proszę państwa, czasami tutaj piszecie jakieś nazwiska. Ja tych nazwisk nie znam, więc ja mam zielonego pojęcia. Panie doktorze, to ci wejdą, czy nie wejdą? Więc no mówię, nie wiadomo, proszę państwa, czy wejdą, czy nie wejdą, ale moim zdaniem wejść to nie wejdą. Znaczy, to nie jest tak, że wejdą, prawda, i zostaną. Mogą używać, znaczy tak, jeżeli przyjmiemy, że celem państwa rosyjskiego od naprawdę upadku Związku Radzieckiego i po tym krótkim okresie tej drugiej wielkiej smuty jest rozbicie NATO, no to w takiej sytuacji możemy założyć, że Rosja będzie używała wszelkich instrumentów, które pozwolą jej to NATO rozbić. Jednym z tych instrumentów, ale jednym, nie jedynym, jest to, że rzeczywiście w obliczu wycofujących się Stanów Zjednoczonych dobrym pomysłem byłoby przetestowanie NATO, czyli krótko mówiąc zajęcie jakiegoś kawałka terytorium. Nie sądzę, że, znaczy, jeżeli by to była Polska, to moim zdaniem dlatego nie zajmą, bo dowiemy się o tym dopiero pod, jak, znaczy, będzie tak meldunek do Putina tam na Kremlu. No i co Polacy na to, że zajęliście im tam, prawda, nie wiem, pół województwa. Nie zauważyli, prawda? Więc może być coś takiego. Więc prędzej to będą raczej państwa bałtyckie. Tym bardziej tam się łatwo zajmuje, a trudno odbija. Czyli zajmą kawałek i powiedzą na to, no dobra, to jak będziecie próbować odbijać, to my wam zrzucimy wszystko, co mamy promieniujące na głowy. I teraz co zrobi NATO? Jeżeli NATO się przestraszy, albo w ogóle nic nie zrobi, albo nie zmobilizuje armii, albo nie powoła się na 5 artykuł, no jest tam bardzo dużo takich możliwości, to jest koniec NATO, no bo NATO się przestaje być sojuszem obronnym, gdzie odstraszającym elementem jest nieuchronność wojny na rzecz klubu dyskusyjnego, prawda, dla emerytowanych generałów, sobie będą mogli tam spotkać się w Brukseli, prawda, tam frytki belgijskie zjeść, napić się tego, co tam się w Belgii, prawda, pije i tyle. Tak to mniej więcej wygląda, więc to z tego punktu widzenia jest to jeden ze scenariuszy, ale być może sobie Rosjanie wymyślą jeszcze jakiś inny, tak? Dobrze, teraz zobaczymy, proszę państwa, co na normalnym czacie w takim razie. Przechodzimy do normalnego czatu naszym, chociaż fajnie by było czasem się zająć naszym małym kraikiem, chociaż kanał wschodni, na przykład, czy to prawda, że Unia będzie naciskać na połączenie się Polski, żeby mogły wejść tam wojska Unii Europejskiej? No moim zdaniem nie, to jest bzdura oczywista. Proszę państwa, to trzeba pamiętać, że Unia Europejska wbrew pozorom, wbrew różnym teoriom spiskowym, które w Polsce są takie modne, to jest bardzo pragmatyczny organizm. Znaczy ja mówię może nie o brukselskich urzędnikach, to jest akurat mało pragmatyczny, ale poszczególne państwa. Proszę państwa, członkostwo Ukrainy w Unii oznacza koniec dla rolnictwa na przykład francuskiego czy włoskiego, a na francuskiego na pewno. Ja już to widzę, jak któryś rząd będzie, że tak powiem, ryzykował grupę rekonstrukcyjną rewolucji francuskiej na ulicach, włącznie z tymi obcinarkami do cygar, dla polityków, którzy się pod czymś takim podpiszą. Tak? Więc to są takie rzeczy. W związku z tym ta Unia Europejska, bo to ona jest tak właśnie demonizowana jako jakiś właśnie demoniczny, spiskowy organizm, który czyha, prawda? I właśnie chce takie rzeczy robić? Nie, no. Absolutnie nie. Znaczy to takie pomysły to się pojawiają wśród różnych naszych polityków, którzy w zasadzie nie wiadomo, czyj paszport mają, ale tam trochę takich jest, tak? Którzy w zasadzie, no mówię, macierz ich jest gdzie indziej, prawda? I do macierzy powinni powrócić i tam startować w wyborach i tam by się najlepiej czuli. A tutaj są jakoś przez jakiś przypadek. Teraz dalej, na ile uważa pan, że użyją broni, no bo to jest właśnie nuklearnej, to jest niewykluczone, tak? Znaczy właśnie obawiam się, że w takiej sytuacji, kiedy przedłuży się konflikt, Amerykanie nie pomogą, skończą się im efektory, czyli te antyrakiety, to to jest ten moment, kiedy mogą użyć. Nie mogą pierwiastków przejąć. Wiadomo, że rolnictwo straci, ale nieziemcy chcą pierwiastki przejąć. No co mają przejąć, jak to po pierwsze już Amerykanie niby przejęli, a po drugie, proszę Państwa, tam nie ma czegoś takiego jak łatwe do wydobycia pierwiastki ziem rzadkich. To jest pewien mit, bo gdyby były, to przepraszam, ale na Ukrainie jest naprawdę paru bogatych oligarchów, którzy by mogli połowę tam nieziemców wykupić i nawet by się nawet nie uszczupliłoby to ich majątku. W związku z tym, gdyby mogli to wydobywać, to by to albo wydobywali, albo by te koncesje dawno temu komuś sprzedali. Natomiast nie robi się tego ze względu na to, że jest to po prostu mało opłacalne, niezbadane jeszcze. Tam trzeba po prostu to nawiercić, nakopać się, że tak powiem, a i tak oprócz wydobycia trzeba to jeszcze rafinować. Więc to, że tam ktoś ma ochotę na to versus, więc to też z tymi pierwiastkami tak niestety wygląda. To powstaje pytanie, co? Z czystego altruizmu ci wszyscy oligarchowie przez te ostatnie 20 lat, jak tam było, prawda, takie bogactwo pod tą skorupą ziemską, to oni tego nie wydobywali, prawda, żeby trawa lepiej rosła, to niech tam ten molibden, prawda, będzie pod spodem, czy magnesy. No nie, no. To jest tak, to bardziej prawdopodobne, realne Litwa i Łotwa są dalekie od poświęcenia się, nie wiem, to jest jakiś inny. Nie wiadomo, co z Ahmadinejadem. Ja też sprawdzałem, nie ma żadnych nowych informacji, bo jest pytanie, czy wiadomo, czy już coś więcej, gdzie obecnie się znajduje, jakie są jego losy. No po tym, kiedy specjalnie napisano, że on tak naprawdę jest tym człowiekiem państwa położonego tam, gdzie chce, gdzie oni go zwerbowali. On był ranny, to wiem, natomiast nie mam żadnych więcej informacji. I co więcej, spróbowałem znaleźć coś i nic. To może któreś ze źródeł irańskich, jak zechce odpowiedzieć już w Iranie, chociaż oni się boją, więc nie odpowiadają, ale to może chociaż da link, prawda, bo może jakiś tam lokalnie jakaś dyskusja na ten temat była. To jest tak... Dobrze, jakiś szybki kontakt by ci się przydał, może być na przykład sytuacja, że wyciszy, to będzie gadał i długo się nie zorientuje, a tak dajesz priorytetowo znać, przetestowane i się przydaje. To co, banujemy tego pana, czy go zostawiamy jeszcze? No właśnie, może by się tutaj też moderator przyjrzał. Co dalej? Dobry wieczór, tak. Aptece Płyn Lugola. Nie, tam Monika z... I nie wiem, co to jest. Dobrze, zobaczmy jeszcze, czy na superczacie coś się pojawiło nowego. Nie pojawiło się, jest godzina 26 i 4730 ludzi. To znaczy, że co, u Rymanowskiego tak nudno, czy u mnie tak ciekawie? Państwa, jeszcze może jakieś pytania. Macie Państwo jeszcze jakieś pytania, postulaty? Bo jak nie, to będziemy kończyć wcześniej. No nie będziemy. Aha. Hipotetyczny scenariusz. Jak świat, w tym Rosja i Chiny, zareagowałyby, gdyby państwo położone tam, gdzie chce, użyło broni na terenie Iranu, przykładowo wojskowym lub cywilnym? No moim zdaniem to jest tak, że to byłoby totalny bojkot tego kraju. To znaczy już w takiej sytuacji żaden rząd nie byłby w stanie uzasadnić przed społeczeństwami, nawet Polski przed swoim społeczeństwem, które jest wyjątkowo jakoś spokojnie reaguje na jego działania, pomimo sondaży, które pokazują, że tak nie jest. No nie udałoby się uzasadnić, prawda, że to są cudowni, dobrzy ludzie, a oni tylko tam ten milion czy 2 miliony odesłali, prawda, do Jerozolimy, bo chcieli zobaczyć, prawda, jak te duszyczki się wznoszą, tak, czy coś takiego. No nie, no, znaczy to jest państwo, które użyje w tej chwili broni N, jest państwem, które może zostać z dyplomatycznej mapy świata, taki rząd zostanie wymazany. Oczywiście możliwe jest takie użycie w takiej sytuacji, gdzie byt państwa jest zagrożony w sposób ewidentny, tak? Na przykład rzeczywiście Iran ma broń atomową i na przykład zapowiada, że za tydzień zrzuci ją na przykład na państwo położone tam, gdzie chce. W takiej sytuacji państwa świata by prawdopodobnie uznały, że tak, że wtedy prawo jest również prawo po stronie państwa położonego tam, gdzie chce do użycia broni nuklearnej. Natomiast w innych przypadkach moim zdaniem nie. Tojtojach i flocie amerykańskiej żart, od których żart? To taki stary żart, prawda? No, Państwa, no to jest, to chodzi o te awarie toalet, prawda, które tam nękały lotniskowce amerykańskie, że przecież jeżeli chcemy mieć jakiś wkład w wzrost obronności, a i żeby ten lotniskowiec się nie musiał wycofywać z zatoki, no to można byłoby przesłać im tojtoje, prawda? I wtedy mogliby dalej pływać, tak? że tak powiem, w atmosferze lepszej niż ta, jak z tymi pękniętymi rurami w środku, w tym lotniskowcu. Ceremonia to jest, tak, mogę to o tym opowiedzieć, ale nie dzisiaj. To jest tak, teraz czy wiadomo coś na temat wymiany piłek między niebieskimi i zielonymi? No skończyła się, tak? Dali sobie, że tak powiem, obie strony pokazały, że dysponują możliwość zaatakowania drugiej. Jak zwykle państwo położone tam, gdzie chce, ukryło za cenzurą wszystkie możliwe trafienia tamtej strony, jednocześnie twierdząc, że trafili wszystko, co chcieli i jak chcieli, chociaż podobno nie wlecieli w przestrzeń powietrzną, tylko strzelali z nad terytorium Iraku, jak zwykle, bo to jest takie ulubione miejsce. Teraz jest tak, karawana idzie czy jedzie, w zależności, prawda, jak będzie chcieć, znaczy wielbłądy idą, ci co na wielbłądach, to jadą, no wszystko zależy od punktu widzenia. Natomiast coś cicho o Beludżystanie, tak ostatnio właśnie też zauważyłem, że nie było, znaczy ja też nie zwróciłem uwagi, nie było jakichś większych, spektakularnych ataków, albo po prostu były za małe, żeby się przebiły, ale też faktycznie ja ostatnio już też, u mnie też to wszystko zdominowały te główne, podstawowe tematy. Także tak, obiecuję, że sprawdzę, co się dzieje jeszcze w Beludżystanie, może jutro rano. Przypominam, że o godzinie 11.30, tak, będziemy się teraz spotykali. Co z tym pożarem na lotniskowcu, coś więcej wiadomo. Aha, właśnie pokazano jakieś wideo, ja go niestety nie obejrzałem, tylko widziałem po prostu jakiś pierwszy screen, że tam podobno ten wynik tego pożaru i tych uszkodzeń jest jakiś potężny w porównaniu z tym, co było, więc oczywiście zaczęły się spekulacje, czy to na pewno samo z siebie wybuchło, czy coś to trafiło, no ale do tego, proszę Państwa, się nie dowiemy. To są ściśle strzeżone tajemnice, więc to dopóki któryś z marynarzy nie powie, jak było, to nie będziemy wiedzieć. Teraz tak, od schodu... Dobra. Wywalamy, do widzenia. Okej, teraz... Panie doktorze, ponawiam, proszę polecić dobrą książkę o historii Iranu. Dobrze, coś wymyślę i coś wrzucę. Proszę przeczytać pozdrowienia. O właśnie, no tak, czyli są jeszcze jakieś pozdrowienia na superczacie, widzi państwo, a tutaj się gdzieś mi znowu zapodziały. Momencik, jesteśmy kocurek. To nie widzę. Widzę, dalej nie widzę? Nie ma. Jeszcze raz sprawdźmy. Mam od kogo? The Smoking Buddha. Coś pozdrowienia. No nie, to jeżeli tutaj nie widzę, żeby były pozdrowienia na superczacie, więc takowych nie ma. Od The Smoking jest Sopocka. No właśnie, Sopocka Manufaktura. Jak pan doktor ocenia podróż biznesową do Chitral w Pakistanie, niedaleko granicy z Afganistanem? Chciałbym pozdrowić Mile Leona i Janie z Mokotowa. To, proszę Państwa, wszystko zależy, tak? Te miejsca są bezpieczne pod jednym warunkiem, że bardzo dobrze wiecie, do kogo tam jedziecie. A i trzeba pamiętać, że generalnie pogranicze z Afganistanem jest to miejsce, już nawet abstrahując od wojny, możliwości zamachu. Zresztą pewnie wojsko was na pierwszej bramce zatrzyma, po prostu jeżeli będzie niebezpiecznie, nie da wam jechać, czy nie wyjedziecie z Islamabadu, tak? Generalnie, czy skąd będzie, tam nie będziecie podróżować. Natomiast jeżeli będziecie tam jechali, to trzeba sprawdzić na pewno, do kogo jedziecie, bo tam jest cały wielki przemysł, całe miejscowości, klany żyją tylko i wyłącznie z porwań. I to nie jest tak, że oni was porwą, tylko oni was porwą po to, żeby odsprzedać temu, kto da więcej, prawda, i kto będzie was do czegoś tam potrzebował. I to są często bardzo duże pieniądze, przynajmniej jak dla nich. Więc to jest na przykład tak, że w czasie różnego rodzaju targów, imprez biznesowych w Pakistanie standardem jest, że policja nie pozwala wyjść na przykład z hotelu, jeżeli się na piśmie nie poda, do kogo się idzie, jeśli oni nie wylegitymują, czy nie sprawdzą tej osoby. Dlatego, bo zdarzały się takie sytuacje, że ktoś szedł do partnera biznesowego, a potem lądował na przyspieszonym kursie pasztu, prawda, gdzieś tam właśnie w górach, a potem nawet niektórzy mogli wystąpić w superprodukcjach na przykład Państwa Islamskiego czy innych. Albo sobie właśnie po 7 czy 8 latach wracali do kraju. Więc ja mówię od razu, że takie porwania to nie tylko cudzoziemcy. Znaczy to ja mam takich pakistańskich znajomych, których właśnie tak talibowie porywali. Co prawda ich akurat syna wyciągnęło ISI, No ale to jest, no nie każdy ma znajomego generała ASI, tak? Więc krótko mówiąc, potem to jest i drogo, kosztownie, nie wiadomo, czy tak się, czy się wróci. Więc namawiam do bardzo do dużego researchu i sprawdzenia na tyle, na ile się da tych osób, które zapraszają ze szczególnym uwzględnieniem nie źródeł polskich, tylko źródeł również niepolskich, tak? A i tu się można pomylić mocno. Niestety. To jest tak. Wydawnictwo Dialog wydały część profesora Składanka i pierwszą najnowszej historii Iranu Tirego Kowila. No właśnie, polecam Jarek. Proszę bardzo. Co jest... Kto jeszcze tutaj... Panie doktorze, to ci wejdą, czy nie wejdą, to już było. Cesarz rozbroi łapkę, to też już było. Dobra, to teraz jeszcze zobaczmy, co tutaj, czy coś się jeszcze pojawiło. Pozdrawiamy wszystkich, dziękuję za pozdrowienia dla wszystkich. Jest 4770. Czy możliwy kiedyś byłby, taki jest przez system, co robi PPWP, że ma tak wysoką demografię? To znaczy tak, no jeżeli chodzi o demografię, no to jest państwa tradycyjna, to jest tradycja właśnie, to jest to, o czym mówiłem, że kiedyś w rodzinach katolickich też była, prawda, bardzo wysoka demografia. Faktem jest, że to były też takie czasy, że ze względu na brak opieki zdrowotnej, no niewiele osób, krótko mówiąc, dożywało starszego wieku, ale były to też rodziny 7, 11, 10 osobowe. Natomiast tam jest to uwarunkowane religijnie. Ja nie chcę się wdawać w szczegóły, bo to są trochę takie kontrowersyjne tematy i tutaj nigdy nie wiadomo, jak na to YouTube zareaguje, ale to jest takie, na przykład u ultraortodoksów założenie jest takie, teoretycznie, że tak powiem, jakby to powiedzieć ładnie, no, że kobieta powinna musieć używać podpasek tylko raz, a później już nigdy, tak? Więc to jest, i to jest próba, oczywiście to się może nie udać, ale próbować trzeba, tak? Więc krótko mówiąc, powinna rodzić bez przerwy, tak? Bez przerwy, do upadu. I tak się próbuje, i tak się wychowuje właśnie tych właśnie ultraortodoksów, żeby daleko nie szukać. Stąd jest tyle dzieci. I to jest jakby dogmat, no myśmy byśmy nazwali religijny, tak? No bo to jest z religii wywodzony dogmat obyczajowy, więc stąd tak to wygląda. Więc na przykład dlatego między innymi, ponieważ mówimy o tym, o wysokiej dzietności w krajach arabskich, a z drugiej strony właśnie teraz w państwie położonym tam, gdzie chce, właśnie dzięki tym ultraortodoksom, tam się bardzo mocno demografia podniosła. Co się stało z okrętami Iranu? No podobno zostały zatopione. Tak, znaczy jeżeli chodzi o okręty podwodne, Amerykanie się chwalili, że zatopili wszystkie. Natomiast okoliczności tego zatopienia nie podawali. To jest teraz tak, który z naszych ma inny paszport, a który nie ma, tak? Albo powinien mieć przynajmniej. To wystarczy posłuchać. Teraz tak, wydawnictwo to Dialog, to już jest tak, był od wspierającego i przepadły, ale będą inne karawany. Panie doktorze, Smoking Buddach, pozdrowienia pominięte. No tak, ale ja nie widzę tych pozdrowień nigdzie na superczacie. Albo ja jestem ślepy już. Nie ma. To też nie jest Smoking Budda. To też nie jest. Ja tego nie widzę. Po prostu tego nie widzę. Kocurek jest, Wojtek, Rafach, siłownia Iron jest, proszę bardzo. Gdzie i jakie są najlepsze kebaby na Bliskim Wschodzie? O, to od razu, to jest konkretne. Nie, kebaby nie wiem, ale baranina najlepsza jest w Iraku, znaczy w Bagdadzie, to na pewno w ogóle w Iraku. A chyba na drugim miejscu można bardzo dobrą dostać w Ammanie. Natomiast, bo tam jest, no to też ta baranina jest, te owieczki są, to są specjalne, bo jeszcze chyba są inne gatunki, po drugie one są specjalnie hodowane, więc smakuje to zupełnie inaczej niż u nas. To więc a propos kebabów, Gacjan, Krzysztof Modelewski, Gacjan, Sopocka Manufaktura, Gacjan, Piotr Grochowalski, Jacek, Insane Random, o właśnie, więc nie ma żadnego Budda, sorry. Panie doktorze, pozdrawiam z żoną z Fuerteventury. Żona twierdzi, że jest pan trzecią osobą w naszym związku. Dziękuję, prawda, co prawda. No ale to ja jestem człowiekiem rozrywkowym, tak? Mi to nie przeszkadza. Co więcej, 4703 osoby. Czy myśmy w ogóle dzisiaj przekroczyli 5000, że tak powiem, obserwujących? Ktoś mi powie, czy nie? Państwa, bo jeżeli nie, to tak, jest godzina 38. Jeżeli państwo macie jeszcze jakieś pytania, postulaty... Aha, przypominam jeszcze, żebyście państwo... Pamiętali, o 11.30 wyszło bardzo dobrze dzisiaj, w związku z tym będziemy kontynuować. zakończył się w związku z tym czas, kiedy się nikomu nie pojawiał, a nie pojawiały odcinki na pierwszej stronie, teraz się pojawiają, w związku z tym będziemy tą dobrą tradycję kontynuować. Ja co prawda dzięki temu będę trochę bardziej nieprzytomny, ale to wtedy może ciekawiej mówię, prawda? Zobaczymy, czy mi się uda spać z otwartymi oczami, a jednocześnie ciekawie opowiadać. To będzie dopiero Mistrzostwo Świata. Czy nasz kraj mógłby spróbować z taktyczną bronią jądrową? To jest skomplikowane, tak? Ja odsyłam, była, proszę Państwa, znakomita, od razu mówię, spotkanie z Baobabem. Państwo, bardzo mało osób ogląda, przynajmniej w porównaniu z oglądaniem chociażby każdego takiego odcinka, a tam są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład pan dr Tolak, on jest specjalistą od proliferacji broni nuklearnej, to takim, który bierze udział w tych różnych dyskusjach międzynarodowych, w gremiach i tak dalej. Zresztą koleżanka dr Piasecka, to ona tak niewinnie wygląda, ona była dyrektorem Departamentu jakiegoś bezpieczeństwa, naczelnikiem MSW i innych biur bezpieczeństwa narodowego. I ona się tam z tymi właśnie wszystkimi natowskimi generałami, to ona brała udział w tych spotkaniach. To naprawdę fachowcy. I dr Tolak opowiadał ostatnio o tym, jak wygląda właśnie w ogóle ten udział w tym NATO sharing, w tym nowym pomyśle Trumpa. To są tylko decyzje polityczne. Na czym to polega wśród właśnie w tym pomyśle francuskim, że to jest też pewien pomysł polityczny, który miałby polegać na tym, że jakby przyszło co do czego, to przylecą do nas, ale nie lądując, tylko nad nami przylecą rafale z Francji. No to warto posłuchać, tak? Jak ten mechanizm tak naprawdę wygląda. Jeżeli Państwa to interesuje, to właśnie pod Baobab zapraszam. Więc tylko mało właśnie mówię, mało osób ogląda i już nie wiadomo dlaczego. No moim zdaniem to był ostatnio shadow ban ewidentny. Te odcinki w sumie tak 70 tysięcy dociągają, ale po tygodniu, tak? Natomiast tam są po prostu bardzo ciekawe rzeczy. Ibrahim Traore rok temu z pomocą otwiera zakład przetwórstwa pomidorów w Puszce. Okej, to nie wiem, o co chodzi. Baobab rządzi, tak, to prawda. Nie było 4, nie było 5, nie. To 3 megafani, nie wiem. No dobra, 400 749, Państwa, dojdziemy do 5000. Zobaczcie Państwo, jeszcze nam zostało tylko 150 osób. Jest godzina 41, mamy jeszcze 4 minuty. O, już spada niestety. Co mam jeszcze Państwu ciekawego opowiedzieć? O tym właśnie, a propos, obiecuję również Państwu, ponieważ tam kolega Serge, który jak Państwo wiecie jest rodowitym podlasiakiem czy podlasianinem, on również ma takie strasznie fajne koszule i prawdę powiedziawszy ja też nie wiem skąd on je bierze. Pewnie się okaże, że u niego tam, prawda, gdzieś w Afryce jest taki sklepik, prawda, i tam można. Natomiast jak się dowiem, to oczywiście Państwu powiem, może nawet namówię właśnie panów ze sklepu, żeby takie koszule, gdyby się okazało, że są gdzieś tam dostępne z Afryki, żebyśmy sprowadzili, bo są rzeczywiście fajne, to po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć jedną rzecz, że kolega Serge miał kiedyś taką przygodę właśnie dawno, dawno temu, kiedy jeszcze był studentem, to było na pierwszym roku na święta, jeden z kolegów zabrał go do siebie na wieś. I to taką prawdziwą, jeszcze starą polską wieś, taką, gdzie zamków nie było w drzwiach, prawda, tylko tam się snopkiem prawie zastawiało, czyli taką no naprawdę, naprawdę takich, już teraz takich już pewnie w skansenach nie ma, no ale to było, przypomnijmy, bardzo dawno temu. No i tam jak się ludzie dowiedzieli, no to jak tam jakieś kobiety go zobaczyły na ulicy, no to rzuciły, prawda, siatki w nogi. I że diabeł zamorski tam, prawda, u nich tam u kolegi zamieszkał. I potem no, chyba ojciec tego kolegi, jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie przeszedł się po sąsiadach, tam do księdza jeszcze poszedł, prawda, i ksiądz właśnie ogłosił, że kolega Serge jest katolikiem. Się okazało, o nie, jak on jest katolikiem, to znaczy, że jest Polakiem. Jak jest Polakiem, to znaczy, że trzeba się z nim napić. I cała wieś z nim piła chyba przez 3 dni. Potem go ciągnęli nieprzytomnego do pociągu, starli mu buty, on to później opisał, starli mu buty całkowicie, bo tak go ciągnęli nieprzytomnego i wrzucili go do pociągu, na szczęście w dobrym kierunku do Warszawy, a nie gdzie indziej. No i jakoś tak dojechał. W związku z tym ten właśnie odruch najbardziej mi się podobał, że no jak jest katolikiem, to na pewno jest Polakiem, a jak jest Polakiem, no to prawda wiadomo, co z nim trzeba dalej robić. I rzeczywiście cała wieś stwierdziła, no i wszyscy stwierdzili, że musi się go ugościć. No i go tam gościli, więc on, i to, proszę Państwa, to był na pierwszym roku studiów, więc on po tych tylu latach tutaj w Polsce to już jest tak zaprawiony w bojach, tam jakieś pytania było, czy on ducha puszczy. Moim zdaniem to on tam jest koneserem, tak, potrafi odróżnić po tym, jak ten duch puszczy przeżera butelkę, prawda, czy gdzie on jest produkowany, a gdzie nie. Niech pan odpocznie, panie doktorze, jak będzie pan w stanie. Spróbujemy. Rafale nie sprawdziły się w Indiach, za często spadają. No to już lepiej kupilibyśmy MiG-57. No ale MiG-57 to zdaje mi się... A, kiedy kupiliby MiG-57, widać, że namieszali. No my byśmy nie kupili, także... Dobrze, czy Trump wyjdzie z wojny z Iranem przed końcem kadencji i czy Yahu Natan odda władzę za życia, prawda? Nie wiadomo. Natomiast z tą kadencją to jest niewykluczone, bo Trump już mu... Proszę Państwa, najfajniejszą rzeczą, przepraszam, to jest jeszcze na koniec taka rzecz, bo zapomniałem o tym opowiedzieć, a Państwu się na pewno spodoba. Otóż, jak Państwo być może pamiętacie, no jednym z takich podstawowych, kluczowych filarów polityki Trumpa, kiedy jeszcze Trump nie był prezydentem, on powiedział przecież, że nie będzie angażował Stanów Zjednoczonych w wojnę i tam powiedział niemiłe rzeczy na temat różnych krajów, prawda? Nie mogę tego powtórzyć, bo to brzydkie słowa. I zresztą dzięki temu zwabił do siebie bardzo licznych amerykańskich konserwatystów, którzy nie byli tymi właśnie tak zwanymi neokonami czy neokonserwatystami, tylko właśnie tych, którzy mówili właśnie America first, że należy się zająć gospodarką, dobrobytem rodzin, jesteśmy supermocarstwem, a ludzie głodują, w związku z tym no, trzeba, krótko mówiąc, zająć się sobą, a nie wydawać setki miliardów na grzęźnięcie po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w nie wiadomo jakie wojny. To był oczywiście Irak, prawda, wcześniej Wietnam, Afganistan i tak dalej, i tak dalej. I Trump w ten sposób zwabił też właśnie Tuckera Carlsona, tego Kerka, Steve'a Bannona i wielu, wielu, wielu innych. No a teraz właśnie dziennikarka zapytała się go, no ale właśnie co z tym, jak on to obiecywał, że nie będzie wojen. On powiedział, on tego nigdy nie mówił. Państwa, mówił to przez lata, rozumiecie, przez lata, kiedy on szedł do władzy właśnie tak, że tak powiem, ludzi do siebie przyciągnął, że ludzie sobie pomyśleli, nareszcie jest taki, który zajmie się nami, naszym życiem, prawda, naszym dobrobytem, naszym bezpieczeństwem, prawda, a nie bezpieczeństwem i dobrobytem ludzi, których nie jesteśmy w stanie nawet znaleźć na mapie. No więc powiedział, że on tego nigdy nie mówił. To jest, Państwa, dla mnie po prostu mistrzostwo świata, ten tekst. Bo tak naprawdę, haha, fajny ten Wojtek. No, pewnie. Baobab słabo się ogląda, bo jest ładna pogoda i są grille, działki itp. No tak, no ale przecież baobab jest ponadczasowy, prawda? Można sobie zobaczyć go później, wieczorem, następnego dnia i tak dalej. Ale tak, ja wiem, no sobota to jest, nie jest dobry czas na oglądanie. Bardzo dziękuję, również pozdrawiamy, chociaż ja w Berlinie, a rodzice w Polsce też pozdrawiam. Pozdrowienia od The Smoking Buddha, panie doktorze, prosimy. Tak, no ale mówię, ja tego nie widzę na superczacie, żeby takie pozdrowienia od kogoś takiego były. Więc nie wiem, o co chodzi. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, musicie Państwo mi jakoś tak to prościej napisać, tak? Bo tego tutaj na pewno nie było. W każdym razie, jakby co, jeżeli są pozdrowienia od Smoking Buddha, to pozdrawiam Smoking Buddha, tak? O, jest, The Smoking Monika Tomaszewska. Bardzo dziękuję, również pozdrawiamy, chociaż ja w Berlinie, no tak, The Smoking Buddha. Zaraz zobaczmy, to może to jest Smoking Buddha, ale to się nie pojawiał, nawet jak doktor nie odczyta. Szukam dalej, 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 dalej. Kocham naszą społeczność. Tak, to też Smoking Buddha mówi. Dobra, dalej, dalej, dalej. Czy ja już przewijam do góry, jestem zdeterminowany. Bardzo proszę pozdrowienia dla taty, Bartka, mamy Uli i całej karawany. No ale to trzeba było napisać na tym superczacie, nawet tam za złotówkę, ale to bym wtedy widział. A tutaj na tym czacie ogólnym, to tak sobie to frunie, prawda, w górę, ja potem jak zobaczę coś, to ten. Także pozdrawiamy specjalnie serduszka, pozdrawiamy dla taty, Bartka, mamy Uli i całej karawany. Tak? I tutaj jeszcze fajerwerki i kciuk. Także, proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Znowu przejechaliśmy godzinę 47 minut. Fajnie się z Państwem rozmawiało. Zapraszam oczywiście jutro na godzinę 11.30. Jestem przekonany, że na świecie wydarzy się dostatecznie wiele w ciągu tych paru godzin, że będzie o tym opowiadać. Jutro oczywiście live'a nie będzie, kolejny live będzie pojutrze. Także, proszę Państwa, pamiętamy, Alkilaptan Bachwal Kafi Latta Sir, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za Państwa udział w tym 22. już wyprawie karawany. Do widzenia im, bo te wszystkim.